Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, bo my się prawdy nie boimy.
Witam tutaj doniesienia z putinowskiej Polski.
I piknik na skraju głupoty.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Dzisiaj rozmawiamy o protestach rolników, które od dłuższego czasu już się przez Polskę, a także przez Europę przetaczają. Postaramy się wyjaśnić, o co w nich chodzi, dlaczego one w ogóle mają miejsce i na co trzeba w ich kontekście uważać. Ale najpierw, zanim o tym wszystkim opowiemy, bo to jest kilka warstw tego problemu i w ogóle postaramy się właśnie wyjaśnić to tak troszkę bardziej dogłębnie, a nie tak powierzchniowo, jak to się trochę dzieje w mediach, szczególnie społecznościowych. Najpierw mamy kilka ważnych zastrzeżeń.
Znaczy, zanim przejdę do zastrzeżeń, od razu jeszcze powiem, że to jest odcinek mojego kolegi współprowadzącego głównie, więc ja tu będę od tego, żeby go stopować, żeby się za bardzo nie rozgadał. Natomiast zaczniemy od zastrzeżenia. No po pierwsze, my nie krytykujemy protestów jako takich. Wszyscy mają prawo protestować, tak samo jak i rolnicy. No rolnicy zawierają się w tym, w pojęciu wszyscy, więc nie jest dla nas problemem to, że oni protestują. Też nie zamierzamy tutaj kopać jakichś nowych rowów, to znaczy tłumaczyć, że to są jacyś źli ludzie, że oni nie powinni się wypowiadać, nie powinni protestować, bo nam się to nie podoba, bo tak jak wspomniałem przed momentem, wszyscy mają prawo do wyrażania swoich własnych opinii, oprócz niektórych środowisk, o których będzie troszeczkę później, które jak już wyrażają własne opinie, to powinny się nimi zająć służby. I teraz jeszcze ostatnie zastrzeżenie. Nie będziemy się tu odnosić do postulatów Zielonego Ładu, chociaż no to gdybyśmy się chcieli do tego odnieść, to ten odcinek potrwałby parę godzin, bo tych postulatów jest dosyć dużo. Natomiast założenia jako takie jakieś złe nie są. Ja sobie o tym poczytałem i jest tam wyraźnie napisane, że nie chodzi o to, żeby dobić rolników, tylko o to, żeby była podaż taniej i zdrowej żywności. Więc ja rozumiem to tak, że my mielibyśmy jako Unia Europejska, jako rolnicy w Unii Europejskiej, nie mówię my, bo rolnikiem nie jestem, aczkolwiek kiedyś byłem, nie kupowali z zewnątrz, tylko sami sobie to produkowali. No jest to bezpieczeństwo żywnościowe. Nie wiem, jak się to poprawnej formy użyłem, no ale wiadomo, że trzeba o takie rzeczy dbać. Będziemy po prostu opowiadać o tym, skąd się wzięły te protesty, naszym zdaniem, o co w nich chodzi i dlaczego teraz. Czyli dlaczego i po co?
Jak to mówisz, Szymon Hołownia? O te postulaty zielonoładowe i tej wspólnej polityki rolnej troszeczkę zaczepimy. Niniejszym w to wkraczam. Postaram się nie rozgadywać, tak jak powiedziałeś. Więc tak. Najpierw spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego protestuję. Abym rozdzielił tutaj Polskę i Europę. Kilka lat temu to się zaczęło dziać w roku, zdaje się, 19, nabrało tempa w 20 i później tam COVID to trochę spowolnił, ale generalnie powoli się toczyło do przodu. Unia Europejska wprowadza taki śmiały i ambitny plan dekarbonizacji gospodarki do roku 2050. Teraz tak, jeżeli ktoś tutaj uważa, że to jest jakieś szaleństwo, ekologiczna ideologia, jakiś, nie wiem, wokeizm nawet, albo coś takiego, no naprawdę, no mamy naukę całą, właściwie praktycznie cały świat naukowy jest zgodny co do tego, że klimat się ociepla i jest to spowodowane działalnością człowieka.
Jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do tego, że ten klimat się ociepla, to proponowałbym wyjrzeć przez okno i zobaczyć, jakie są temperatury. To jest dygresja i w ogóle, ale mnie to osobiście trochę przeraża, że mamy kilkanaście stopni w lutym. Mój syn sobie teraz chodzi grać w piłkę z kolegami. W lutym! W lutym, kiedy powinien być śnieg i mróz.
Ja nie jestem jeszcze aż tak stary, a też doskonale pamiętam zimę od listopada do marca, a teraz to jak 2 tygodnie śnieg poleżał w tym roku, to ho, 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 najlepsza zima od dekady. Dobra, ale żeby nie mieszać tutaj pogody z klimatem, okay. Jak słynny klimatolog z Marymontu, no po prostu mamy naprawdę multum danych na ten temat. Wszyscy są zgodni co do tego, że po pierwsze to się dzieje, po drugie jest to spowodowane działalnością człowieka, czyli generalnie emisją gazów cieplarnianych. Okej. Okay. I teraz jest jakby konsensus panuje wśród naukowców, że dobrze by było, że nie, właśnie nie dobrze by było, że musimy właściwie dojść do zeroemisyjności w jakimś rozsądnym przedziale czasowym kilkudziesięciu lat, żeby w ogóle mieć szansę jeszcze na jakieś uratowanie tego. Uratowanie to znaczy, żeby skutki tych zmian klimatu nie były rzeczywiście katastrofalne dla setek milionów ludzi, szczególnie tych mieszkających bliżej równika i niżej nad poziomem morza, czyli na przykład czytaj w Gdańsku w Polsce. Okej. I z tego powodu Unia Europejska wymyśliła takie coś jak Nowy Zielony Ład, czyli że do roku 2050 mamy osiągnąć zeroemisyjność, czyli że cała Unia będzie emitowała tyle CO2, ile jest naturalnie wchłaniane przez przyrodę. Okej. Okay. I ci rolnicy w całej Europie protestują przeciwko temu zielonemu ładowi. Jeszcze może dodam, przepraszam, najważniejsze. Ten zielony ład dotyczy wszystkiego. Przemysłu, transportu, prawda? Oraz rolnictwa. Dodajmy, że rolnictwo to jest tam, nie wiem jak w skali unijnej, ale w Polsce to jest, jak myślisz, jaki procent PKB?
No to już kiedyś cię tam podczytywałem, także to jest około 2% PKB,
tak,
o ile dobrze
2,5%. Słuchaj, ostatnio przeczytałem, że polska kultura generuje 3,5% PKB. Czyli więcej.
Oj, to mnie troszkę zaskoczyłeś.
No, ja też się tego nie spodziewałem, ale były liczby. Ja to podlinkuję oczywiście. No w każdym razie jakby, a w Unii Europejskiej te liczby są znacznie niższe. Tam tylko kilka krajów, takie jak Rumunia czy Bułgaria, miały ten odsetek wyższy niż my. Generalnie w tych wysoko rozwiniętych krajach zachodnich to jest około 1%. Więc załóżmy, że średnia unijna jest około, nie wiem, 1,5. Więc samo mówienie, że Zielony Ład jest jakoś wycelowany w rolników, żeby tutaj zniszczyć, właściwie nie wiadomo po co. No jakby pachnie to teorią spiskową, zgodzisz się?
Owszem, no tak. Zwłaszcza, że to przed momentem powiedziałem, no są tam te założenia, które mają nam zagwarantować jako Unii Europejskiej to, żebyśmy produkowali tanią i zdrową żywność, więc no to chyba tutaj już przy założeniach jest to, że ktoś musi tą żywność produkować, nie wiem, kto, kosmici będą ją produkować, czy nie wiem, jak może zastąpią tych rolników.
A jednocześnie wiemy, że Unia Europejska jest wspólną strefą celną, co znaczy, że tak naprawdę promuje producentów wszelkich produktów, a w tym wypadku płodów rolnych, tak, i żywności z tej strefy względem tych spoza. I tu nie chodzi tylko o Ukrainę, tylko o cały świat, nie? Czyli na przykład, no nie wiem, w Unii Europejskiej hodujesz pomarańcze w jakiejś Hiszpanii, ale mógłbyś też hodować pomarańcze, nie wiem, w Maroko, ale te z Maroko będą odsylone, więc będą drogie, dlatego u nas w dyskoncie znajdziesz te z Hiszpanii, a nie te z Maroko. No właśnie, no i tak jakby samo mówienie, że to jest jakby wycelowane w to rolnictwo, właściwie nie wiadomo czemu, bo jak tak sobie śledzę tę narrację, to mi z nich wynika, że jakaś grupa eurokratów, rozumiesz, oszalałych z jakiegoś lewackiego ekologizmu, usiadła, no musieli być w chmurze tytoniowego dymu ze szklankami whisky na bank, no i oni tam usiedli w jakimś pokoju i tak powiedzieli, wiesz co teraz zrobimy, zamordujemy europejskie rolnictwo, muahahahaha. I wymyślili taką politykę. Podczas gdy to jest taki wielki program, który dotyczy naprawdę wszystkiego i jakby to rolnictwo to jest tylko taki mały element tego.
Czy jesteś pewien, że tam były opary tam dymu papierosowego i whisky, czy też może sojowe latte tam było?
Mogło być sojowe latte i papierosy, rzeczywiście. No dobra, ale tak, bo Zielony Ład to jest ta taka najszersza rama. Czyli to jest to tak. Wszystko to, co Unia Europejska chce w te niecałe 30 lat osiągnąć. Oprócz tego masz takie coś jak wspólna polityka rolna. Teraz powiedz mi, kiedy wspólną politykę rolną stworzono, jak myślisz?
Wspólna polityka rolna to chyba jeszcze była w trakcie, znaczy traktaty rzymskie chyba wtedy to było, tak mi się wydaje przynajmniej.
A traktat rzymski to był który rok? Sorry, bo ja nie wiem.
Teraz mnie zabiłeś pytaniem, bo to sam początek, zaranie Unii, jako takiej Unii Europejskiej to było.
To się zgadza, to jeszcze nawet nie było Unią Europejską. Słuchaj, wspólna polityka rolna jest najstarszą polityką Unii Europejskiej od roku 62. Zainicjowana przez 6 krajów założycielskich ówczesnej wspólnoty europejskiej. Nieźle, nie? Czyli już 60 lat, 62 lata. I teraz tak.
60 lat niszczenia rolnictwa.
I ciągle nie mogą zniszczyć. Ależ to rolnictwo jest potężne. I jeszcze się tylko rozwija i coraz bogatsi są wszyscy, masakra. No dobra, ale na czym to polega? Więc tak, generalnie, bo niektórzy z tych protestujących mówią, że tutaj koniec z Zielonym Ładem jako całym, a niektórzy precyzują, że chodzi o tą wspólną politykę rolną. I teraz znowu, nie wchodząc szczególnie w detale, bo ja rozumiem, że w detalach być może tam są błędy. Na pewno jakieś są, bo zawsze w tego tej wielkości projekcie jakieś błędy będą.
Owszem.
I rozumiem, że ktoś tam mógł być głąbem, napisać coś głupiego, być może niedostosowanego do lokalnych warunków. Ja to naprawdę rozumiem.
Albo na przykład lobbyści działają wszędzie. Być może tam właśnie jakiś lobbying był grany, jest coś takiego, może jakieś nieuczciwe praktyki są tam zaszyte w jakimś punkcie. No ale to jest tak jak mówisz, to jest olbrzymi projekt, więc takie rzeczy się zdarzają. I tutaj jedną rzecz bym tylko dopowiedział, że bardzo możliwe, że problem polegał na tym, że Unia Europejska, urzędników, mówię tutaj na tej warstwie urzędniczej, nie potrafiła tego jakoś zakomunikować, opowiedzieć tego, co to jest. I ponieważ tu mamy tą dekarbonizację, zostało to przechwycone przez no, antyunijne takie ośrodki, które zaraz zaczęły mówić, że to oszalała Bruksela.
Dokładnie tak. A ja też tak podkreślam, że my nie wchodzimy w te szczegóły, także z innego powodu. Ci protestujący też nie wchodzą. Powiedz, trwają te protesty od bodajże 9 lutego, to mamy 3 tygodnie w momencie, gdy to nagrywamy. Wy tego posłuchacie za kilka dni. Te protesty w Europie trwają od mniej więcej 2-3 lat. bo tam się tak z różną intensywnością przewalały, prawda? Teraz na początku roku były we Francji, teraz trwają w Belgii, były w Niemczech dość duże, w Holandii, gdzie była nawet ta scena, że policjant strzelał, nie wiem, czy pamiętasz, chyba rok temu.
Tego nie. Jedno dodam, że gdy zaczęły się w tym roku te protesty, to momentalnie na Facebooku, który teraz bombarduje nas przy pomocy algorytmów różnymi rzeczami, zaczęły się pojawiać jakieś dziwne treści, podchwytywane przez niektórych moich znajomych, którzy mają takie afiliacje konfederackie, że o, widzicie, w Berlinie to jest jakiś protest, czy gdzieś w Niemczech, we Francji, tam są protesty, a media o tym nic nie mówią. No, mówiły, wszyscy o tym wiedzieliśmy, ale od razu zostało to podchwycone, że jakiś spisek, ktoś chce zamilczeć protesty, o których wszyscy wiedzą.
Ale to jest bardzo częsta w ogóle narracja, wiesz, czyli coś się dzieje, media o tym mówią, a oni mówią, że media o tym nie mówią. To jest klasyk. No ale dobra. Tak, jakby trwają te protesty w Polsce, te duże, 3 tygodnie. Była afera zbożowa, która była jakby preludium tych protestów w zeszłym roku, do czego jeszcze wrócimy. W Europie trwają powiedzmy 2-3 lata. Powiedz, czy choć raz słyszałeś jakiś konkret, o co mi właściwie chodzi, na przykład z tą wspólną polityką rolną, czyli czy słyszałeś, że tu jest zapis, który mówi, że Unia chce to i to jest szkodliwe dla rolników, bo...
Zadałeś mi pytanie z tezą, oczywiście, bo nie słyszałem. No jest tu, Unia jest generalnie zła i chce zabić rolnictwo, ale to też właśnie dowodzi tego, co powiedziałem przed chwilą, że był problem z komunikowaniem tego, ponieważ szczegóły były, no nikt o tych szczegółach nie mówił, no to udało się zamknąć to wszystko klamrą, że to jest złe, bo gdyby o tych szczegółach ktoś powiedział, wiadomo, na pewno by się znaleźli ludzie, którzy mieliby problemy i tak by tego nie zrozumieli, albo i tak by wiedzieli lepiej, no ale byłoby się na czym oprzeć, a tak? Zwróć uwagę na to, że nawet mówimy, że my nie wchodzimy w jakieś szczegóły, my nie powinniśmy być zmuszeni do tego, żeby sobie robić research i szukać tam, bo to powinno być wszędzie. To o tym powinno być głośno. Właśnie po to, jak zaczyna się protest, no żeby można było zadać pytanie, ale tak właściwie o co chodzi? Ale jak nie wiadomo, o co chodzi w tym Zielonym Ładzie, tak na dobrą sprawę, przeciętny obywatel pewnie nie ma pojęcia, oprócz tego, że chcą zabić nam rolnictwo, no to działa to dokładnie tak samo. Działa to, te wszystkie ośrodki, które chcą zajmować się dezinformacją, to wykorzystują. I to jest tak samo jak z WHO, które chciało przecież seksualizować dzieci. Aczkolwiek tam przynajmniej wyciągnięto jakieś fragmenty, bo oczywiście zostało to pocięte, z tym rozmawialiśmy, tylko tam przynajmniej były jakieś szczegóły, a tutaj nie, tutaj wspólna polityka rolna jest zła, Zielony Ład jest zły.
Dokładnie.
I tyle wiemy.
Natomiast tak, wspólna polityka rolna, tutaj sobie wziąłem ze strony Consilium Europa EU, tak w wielkim skrócie ma dotyczyć czego? Dopłat do rolnictwa i dla rolników, gdy spełniasz pewne warunki sanitarno-ekologiczne. Czyli chodzi generalnie o to, żebyś produkował żywność po prostu zdrową. No nie? Czyli że na przykład, żebyś nie stosował jakichś pestycydów i tak dalej. Pestycydów się chyba nie stosuje, ale jakby rozumiesz, o co chodzi. Tak. Pewne ujednolicenie przepisów, no to chyba nie jest nic niezwykłego w Unii Europejskiej. I uwaga, rozwój obszarów wiejskich. Tam jest to podzielone na 2 filary i tym drugim filarem jest właśnie rozwój obszarów wiejskich, czyli rozwój gospodarstw, infrastruktury, w tym łączności, ochrony środowiska, zapewnienie wymiany pokoleniowej i tak dalej. No więc wydawałoby się, że przynajmniej w założeniach jest to polityka, która ma pomagać wsi z różnymi problemami, które na tej wsi są, na przykład z tym, że wieś się starzeje.
Tak, i jedna jeszcze istotna kwestia, jak powiedziałeś o tej wymianie pokoleń, bo to już jest u nas obecne od jakiegoś czasu, to w postaci rent strukturalnych, które jeśli rodzic przepisywał ziemię, określoną ilość ziemi oczywiście, to musiał być jakiś areał na swoje dziecko, to dostawał potem przez jakiś czas rentę strukturalną, także też dbano o to, żeby ta wymiana pokoleń tam zachodziła. Nie chodziło o to, żeby ten rodzic się pozbywał w ogóle tego, żeby nikt tego nie zajmował, tylko po prostu, żeby się zajmowali tym młodsi ludzie i tyle, czyli o to dbają, prawda? Nie brzmi to jak coś strasznego i ludzie też mieli z tym styczność, już nie jedna osoba miała styczność w Polsce przecież z tą rentą strukturalną.
No ale dobra, czyli oni, to dobrze, czyli to by to szło dalej w tym kierunku. No ale dobrze, no oni zasadniczo mówią tak, że te zmiany są zbyt daleko idące, że wiążą się z nimi pewne restrykcje, które są zbyt ostre i że to w efekcie uderzy w ich biznes. I teraz tak, mają prawo tak uważać, być może nawet przynajmniej w niektórych punktach mają rację. Nie wiem, bo nie będziemy wnikali jeszcze tak głęboko w te punkty.
Wejdę ci słowo, bo wydaje mi się, że sobie coś już przypomniałem, ale to też był jakiś taki odprysk, że ponoć chodziło też o to, były pretensje i problemy związane z tym, że być może będą tam zmuszeni do ugorowania jakiejś części ziemi, no po to, żeby tam ta ziemia nie była jakaś cały czas masakrowana nawozami i tak dalej. Tylko ja bym chciał tutaj przypomnieć, że nie jestem w stanie tego źródłować, bo dowiedziałem się tego dawno temu na zajęciach, jeszcze jak byłem na socjologii, ale pierwsze dopłaty dla rolników były wprowadzone właśnie dlatego, że chciano doprowadzić do tego, że była ugórowana ziemia. Więc, żeby ktoś nie tracił pieniędzy, No to dostał dopłaty. No to, że jak to się potem skończyło, że te pieniądze, które ktoś dostawał, inwestowano w nawozy i w opryski i tak dalej, które tam robiły źle tej ziemi, które się nie ugorowało, to jest inna sprawa, ale założenie było tak. I domyślam się, że tutaj w tym dokumencie też na pewno jest coś takiego, że jeżeli kogoś się, czym nie wiem, czy zmusza, czy jak to tam będzie zapisane, jeżeli on będzie musiał to ugorować, no to też pewnie dostanie z tej jakieś pieniądze. Nikt go nie zostawi na lodzie, że chłopie, ty masz teraz zarobić mniej i tyle, trudno, to jest twoja sprawa. No ale tak to jest przedstawiane.
Znaczy mi się wydaje, że zasadniczo to jest też tak, że jakby jest, próbujemy osiągnąć tą zeroemisyjność i wiąże się to z pewnymi zmianami, no po prostu z pewną transformacją i oni po prostu tej transformacji nie chcą, bo to jest zawsze problematyczne. Nawet jeżeli zapewnisz jakieś dobre mechanizmy osłonowe, a myślę, że Unia je koniec końców zapewni, nawet jeżeli teraz ich tam być może trochę brakuje, to się stanie na pewno, tak jak było z górnictwem na przykład. Ale nawet jeżeli by zapewniły takie dobre mechanizmy osłonowe, to jest to jakiś tam problem, prawda? No bo prowadzisz sobie to gospodarstwo. Umówmy się, dziś rolnik to już nie jest taki stereotypowy typ w berecie, okay, który ma jedną krowę i cztery kury, tylko to jest przedsiębiorca, który ma wielki areał albo wielką fermę, nie wiem, świń, kur, krów, czego tam i kupuje sprzęt warty miliony i to jest po prostu przedsiębiorca i on po prostu prowadzi biznes i nagle mu tu wjeżdża jakieś nowe obostrzenie, jakieś nowe restrykcje, które mówią mu, teraz musisz ten biznes prowadzić trochę inaczej, na przykład musisz przestać używać takiego nawozu, a zacząć nowego, musisz inaczej trochę gospodarować tą ziemią i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli on dostanie jakieś dopłaty, nawet jeżeli to będzie wyrównane, będą jakieś mechanizmy osłonowe, to jest dla niego problem i ja rozumiem, że jemu się to nie podoba. Natomiast oni z tego robią jakby ogólnie w ogóle odrzucają nie dość, że cały ten Zielony Ład, w ogóle całą ekologię. Oczywiście denializm klimatyczny tam na tych protestach lata na okrągło, a w przypadku polskim przynajmniej cała Unia Europejska jest odrzucana, do czego zaraz dojdziemy.
Ja tu jeszcze jedną uwagę i poczynię jedno spostrzeżenie, że ja nie mam pojęcia, czy tam jest coś na temat ugorowania. Ja mówię, że do mnie to doleciało, także jeżeli nie ma, to nawet by było jeszcze bardziej spektakularnie, bo to by znaczyło, że ktoś się oburzył na coś, czego tam po prostu nie ma, aczkolwiek brzmi to dość prawdopodobnie. Mówię, nie wczytywaliśmy się w to za bardzo, bo też, jak już przed chwilą powiedzieliśmy, ci protestujący też się chyba w to nie wczytywali.
No tak, ale dobra, to jest to tło europejskie, czyli dlatego protestowano w Holandii, Francji, Niemczech i tak dalej, we Włoszech. A w Polsce mamy troszeczkę inną sytuację, bo na tym tle nałożyły nam się dwie rzeczy związane stricte z Ukrainą po wybuchu wojny. Pierwsza jest taka, że gdy wybuchła wojna w Ukrainie, jak wiemy, Unia Europejska zaczęła Ukrainie na różne sposoby pomagać. Jednym z tych było to, że zdjęto takie restrykcje dotyczące wjazdu ukraińskich przewoźników do Unii Europejskiej. Ułatwiono im to. To miało być taki ratunek dla ich gospodarki. Też było to po części związane z tym, że no bardzo szybko, bo już latem 2022 roku okazało się, że Ukraina, która jest przecież wielkim producentem żywności, nie może eksportować tej żywności drogą morską przez Morze Czarne na Bliski Wschód, który karmiła tak naprawdę w takich krajach jak Syria, Egipt czy Liban, nie ma głodu dzięki zbożu z Ukrainy, no więc musiała to wyrzucać drogą lądową, czyli także głównie przez Polskę. I tu się stały dwie rzeczy. Pierwsza to te przewozy, czyli przewoźnicy ukraińscy, zdjęto z nich te różne restrykcje, oni sobie mogli tak mniej więcej swobodnie wjeżdżać do Unii Europejskiej. I okazało się po jakimś czasie, że te firmy ukraińskie zaczęły tego nadużywać. I tu się pojawił tak zwany protest przewoźników. On w 2023 roku już tak dosyć mocno tutaj hulał i tu podkreślmy, jakby postulaty czy żale tych przewoźników były w pełni uzasadnione. Bo rzeczywiście oni musieli spełniać te unijne restrykcje, a Ukraińcy nie.
I tu jest jeszcze takie pytanie, które można zadać. Gdzie byli rodzice? A tak na poważnie, gdzie w tym wszystkim były polskie władze? To w Unii Europejskiej nic nie dzieje się szybko, więc nawet jeżeli przyspieszono pewne rzeczy, żeby pomóc właśnie Ukrainie, to na pewno była jakaś dyskusja, w której tej dyskusji przynajmniej teoretycznie powinny brać udział polskie władze, bo to generalnie nas to wszystko dotyczyło, bo jesteśmy ich w sumie najbliżej. I moje pytanie jest takie, czy w ogóle ktoś brał udział w tych dyskusjach, czy po prostu powiedziano, że a dobra, wiecie co, dobra, ściągajmy to wszystko, damy radę. To brzmi dosyć prawdopodobnie, bo do bardzo podobnego zjawiska doszło na samym początku pandemii. Wszyscy chyba pamiętają, jak się zaczęła pandemia, dotarła do nas, ludzie zaczęli umierać, podniosły się głosy, że Unia Europejska nie zdała egzaminu i pojawił się artykuł, ja go sobie znajdę, już nie pamiętam, gdzie on był, został napisany, ale dosyć szczegółowo opisano to, jak na samym początku, czy tam jeszcze przed tym, jak pandemia nas uderzyła, było spotkanie na szczycie Unii Europejskiej, I przedstawiono taki pomysł, żeby zrobić wspólne zakupy. Maseczek i różne tam rzeczy, które mogą się przydać. I praktycznie wszystkie kraje, wszyscy tam, bo to byli chyba ministrowie spraw zagranicznych, czy premierzy, to już jest mało istotne, ale generalnie władze powiedziały, że nie damy sobie rady. No więc potem się okazało, że nie daliśmy sobie rady, a Unia Europejska chciała pomóc. I tutaj domyślam się, że mogło być troszeczkę podobnie, że były jakieś pytania, może ktoś miał, może ktoś chciał nawet spytać, czy ktoś chce sobie do tego dodać, czy ma jakieś zastrzeżenie, okazało się, że nie, pomagamy, bo wiecie, ja rozumiem, powiedzmy sobie szczerze, ze względu na nasze położenie my musimy pomagać Ukrainie, ale to też tak robienie, i nie chcę tu zabrzmieć jak jakiś kurde skarpetosceptyk, że pomagamy z głową, bo u nich to pomaganie z głową oznacza to, żeby w ogóle nie pomagać, ale żeby chociaż dbać o to, żeby uniknąć takich sytuacji, że doprowadzamy do sytuacji, w której coś się ściąga, u nas jest protest, całkiem słuszny, bo ktoś po prostu czegoś nadużywa. Coś tym można było spróbować zrobić. Nie wiadomo właśnie, jak to wyglądało. Nawet wtedy, gdy zaczął się już ten protest w 2023 roku, pewnie nic nie zrobiono. No, poprotestowali nie, sobie.
Generalnie nic nie zrobiono. Ale to jest jeszcze jedno, bo tu jakby są dwie rzeczy. Masz protest dotyczący tych przewoźników oraz rolników.
Tak.
No bo przewoźnicy, tak. Chodzi o to, że firmy transportowe ukraińskie nie są obarczone tymi restrykcjami unijnymi, zaczęły tego nadużywać. Nie bardzo wiem, co tu można było zrobić, chyba po prostu nie przewidziano, że oni aż tak tego nadużyją. Natomiast druga rzecz była od początku pomyślana całkiem dobrze, tylko po prostu tego nie zrobiono. Otóż chodzi o to zboże. Czyli ponieważ Ukraina nie mogła go eksportować drogą morską, przypomnę może, bo to chyba w tych protestach w ogóle umyka, że to nie jest tak, że my zgodziliśmy się na ten tranzyt tego zboża przez Polskę, tak bo nie wiem, polski rząd prowadzi politykę na kolanach wobec Ukrainy, bo to protestujący mówią i o tym rządzie, i o poprzednim. Uważają, że PiS i PO i tam trzecia droga i lewaki, to wszystko tak samo na kolanach przed Ukraińcami. Nie, to nie dlatego, tylko to chodzi o to, że było wtedy jasne, przypomnę, latem 22 roku, że Rosja próbuje zmusić świat Zachodu do ustępstw na arenie ukraińskiej, wywołując głód na Bliskim Wschodzie.
No tak.
Bo Ukraina jest naprawdę ogromnym producentem żywności i to oni na tym czarnoziemie wokół Dniepru po prostu produkują ogromne ilości tego. I od lat są, naprawdę utrzymują żywnościowo wiele krajów Bliskiego Wschodu, które naprawdę są biedne i często na granicy braków żywnościowych. To i u nich bezpieczeństwa żywnościowego nie ma. I Rosja celowo zablokowała te porty na Morzu Czarnym właśnie po to, żeby spowodować taki kryzys na Bliskim Wschodzie.
A tu jedną rzecz wrzucę, bo właśnie mi się przypomniało, już odblokowało mi się wspomnienie, jak ten sobie robiłem przegląd internetów, to już nie wiem, gdzie to było na Elonexie, były to w formie screenów, ale ktoś tam się właśnie wypowiadał na temat tego, że dla nas, dla naszych rolników najlepiej by było, jakby Putin, czyli Rosja cała zajęła tę część Ukrainy, która produkuje żywność. Nie wiem, na jakiej zasadzie to by miało być dobre.
To jak to nie wiesz, kto to powiedział? No to był Hubert Ojdana.
A, no tak.
Jeden z tych liderów protestu. To jest właśnie to, co mu wszyscy wyrzucają. Do czego jeszcze zaraz przejdziemy pewnie. Ale to jak już poruszyłeś, to już niech wisi.
Okej.
Ale dobra, bo czyli my to zaczęliśmy robić. Czyli zgodziliśmy się na ten tranzyt. I tu ewidentnie rząd PiS-u nawalił, bo to zboże miało zasadniczo wjeżdżać pociągiem z Ukrainy, przejeżdżać przez całą Polskę do portów, albo tam drogą lądową przez resztę Europy i iść na ten Bliski Wschód. Natomiast co się stało? To zboże, które jest znacznie tańsze, bo ukraińscy producenci nie są obłożeni tymi wszystkimi unijnymi restrykcjami, prawda? Więc może być to zboże niższej jakości. Jak później wiemy z badań NIK-u było, przynajmniej dość, znacznie częściej niż powinno być, a może tak, nie? Były tam jakieś salmonella, jakieś metale ciężkie, no generalnie to nie była ta jakość, którą Unia akceptuje. Teraz mówię o sytuacji z roku 22 i 3. I to wjeżdżało do Polski i praktycznie na pniu się rozchodziło po naszym rynku, bo było znacznie tańsze. Więc znowu, w pełni rozumiemy rolnika, który sobie uprawia kukurydzę albo rzepak i nagle mu się na rynku pojawia nowa kukurydza i rzepak w dumpingowej cenie względem niego, bo on musi ją robić wedle pewnych wyższych standardów, co kosztuje, plus na przykład stawka godzinowa w Polsce jest znacznie wyższa niż na przykład w Ukrainie i nagle mu przyjeżdża to zboże nieobłożone takimi stawkami, które wcześniej nie mogło wjechać, bo było ocalone, a teraz nagle to tło zdjęto, ono wjeżdża, wobec tego rolnika ono ma dumpingową cenę. I oczywiście rozumiemy, że on na tym traci. Okej? Ale, i teraz jest najważniejsze. To się stało w 22 roku. Kryzys, gdzie jakby już wtedy, latem 22 roku, wszyscy mówili, że słuchajcie, to się dzieje, pisano już o tym w mediach, to się dzieje i to wybuchnie. Bo w pewnym momencie będzie tak, że polscy rolnicy zbiorą swoje plony, będą nimi napełniali, wiesz, te magazyny, silosy i nie będą tego mogli sprzedać, bo na rynku będzie strasznie dużo tego ukraińskiego zboża, które znacznie tańsze. I oczywiście, tak jak powiedzieli, tak się stało. I pamiętasz, rok temu mniej więcej wiosną wybuchła tak zwana afera zbożowa.
Tak.
Czyli wtedy to osiągnęło już taki punkt kulminacyjny, że wszyscy się pokapowali, że jest problem i że te pociągi od kilku miesięcy przez Polskę nie przejeżdżają, tylko parkują, że tak powiem, w Polsce i to jest rozprzedawane i nasz rynek to wchłania ze szkodą dla rolników. I to była ewidentna wina rządu PiS. W ogóle nie miejmy wątpliwości. No i tutaj Unia Europejska zareagowała w taki sposób, że bodajże w maju zeszłego roku nałożyła to cło ponownie i ten import praktycznie zupełnie ustał. I Unia nałożyła to cło bodajże do września i we wrześniu je zdjęła, ale Polska, Słowacja i bodajże Węgry je tak jakby jednostronnie podtrzymały. I teraz, stąd przechodzę płynnie do następnego pytania. Czemu te protesty to akurat teraz?
Nie wiem, natomiast jeszcze na momencik wrócę do poprzedniej kwestii.
No.
Jak wspomniałeś o tej aferze zbożowej, ja pamiętam, jak to wtedy minister Robert Telus bodajże stwierdził, że otóż zaraz moment pokaże się, zostanie upubliczniona lista firm, które zarabiały na właśnie z tym zbożu ukraińskim. Oczywiście chodziło o polskie firmy i nie doczekaliśmy się tej listy, ale potem się okazało, że było jeszcze bardziej spektakularnie, bo Robert Telus w ogóle nie wystąpił o tą listę, nigdzie go to, także nie zaczął się temat nawet. No, ale też jak wspomniałeś, jeszcze tu warto dodać, że wszyscy wiedzieli o tym, że będzie problem, oprócz rządu PiS. No.
Ta lista rzekomo krąży po internecie. Ja ją widziałem, tylko nie umiem stwierdzić jej wiarygodności, bo ona wypłynęła pierwotnie z takiego malutkiego profilu na Facebooku. Zapomniałem teraz nazwy, prawdę mówiąc, ale ja go sobie sprawdziłem. To jest, słuchaj, jakiś sklep internetowy prowadzony przez jakąś dwójkę ludzi, kompletnie jakby niezwiązanych politycznie, przynajmniej nie udało mi się tak na szybko nic znaleźć. I oni, ten taki mikroprofil na Facebooku, nie wiedzieć skąd, nagle miał screeny tej całej listy, gdzie było te kilkaset firm. I tam nawet prawica teraz robi bojkoty, wiesz, oleju kujawskiego i innych produktów.
Jest to tutaj jedna jest kwestia dość istotna, bo to mnie nie dziwi, jak powiedziałeś, że to zrobił jakiś mały profil, bo ja pamiętam, jak zaczęły do mnie w trakcie tam pandemii, już trochę przygasała, ale nadal była ta pandemia, zaczęły do mnie dolatywać na Facebooku też jakieś takie bzdurne posty, chociaż niestety przez członków mojej rodziny, którzy to udostępniali, ale sobie potem po nieco do kłębka doszedłem, że okazało się na przykład, że jakaś prawda na temat COVID-u wychodzi z konta, teraz rzucam z głowy, bo to były różne rzeczy, ale jakieś, kogoś to się zajmuje, jakieś kosmetyczki, albo kogoś to prowadzi właśnie jakiś sklep. Te ludzie, którzy zupełnie, wiesz, nie mają, tak jak mówię, żadnych afiliacji politycznych, są znikąd, to co oni wrzucają, nagle miały jakieś gigantyczne zasięgi i to też można, bo mogło być dokładnie to samo, że ktoś rzucił sobie jakąś listę, pewnie nie przypadkiem się tam pojawiła. Czemu i kto to zrobił, nie mam pojęcia. Ale wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi czemu teraz są te protesty, odpowiem na to, nie mam pojęcia, czemu akurat teraz.
A już ci tylko powiem, ten profil na Facebooku nazywa się Agriculture in Poland. I on to po prostu tak nagle wrzucił, to zostało udostępnione w ogóle jakieś tysiące razy i no i nie wiadomo, ten profil ma, już ci zresztą powiem, przepraszam, teraz patrzę, ma, słuchaj, 10 tysięcy obserwujących. No to my obaj mamy po kilka razy więcej, a nie jesteśmy wielkimi mediami.
To tutaj jeszcze dodam, że te profile, z których wychodziły jakieś te bzdury antykowidowe, to były czasami jakieś takie jakby prywatne, zwykłe konta, które mamy też niewielką liczbę znajomych i to też jest takie dziwne, aż dziwne, że coś miało aż tak duże zasięgi, no ale nieprzypadkowo były te zasięgi.
No ich znajomi to byli tylko z tego samego piętra w fabryce troli w Petersburgu, nie? Dobra, ale żeby pójść dalej, dlaczego teraz, no?
Tak, no generalnie odpowiadając na to bardzo prosto, nie wiadomo. Będziemy właśnie o tym teraz rozmawiać, bo o ile wcześniej protest tych przewoźników, wiadomo skąd się wziął. Protest rolników, kiedy wjechało tanie zboże, wiadomo skąd się wziął, ale teraz to tak trochę nie
teraz,
bardzo wiadomo.
Teraz chodzi o to, że te zboże praktycznie nie wjeżdża. Podaję za portalem, przepraszam, za jakim? Za money.pl, które z kolei podało dane Ministerstwa Finansów. Otóż pik tego importu, a i to jest jeszcze drugi artykuł Business Insidera, one oczywiście będą zalinkowane. Pik tego importu był w 2022-2023 roku. Od połowy 2023 roku tego jest naprawdę już bardzo, bardzo mało. Uwaga, obecnie, to są dane Ministerstwa Finansów opublikowane dwa tygodnie temu mniej więcej. Obecnie ten ukraiński import żywności to jest jakiś ułamek naszej produkcji. Na przykład rzepak, bo się dużo mówi o rzepaku. W całym 23 roku przyjechało go z Ukrainy 73 tysiące ton. Brzmi jak bardzo dużo, dopóki sobie nie uświadomimy, że polska produkcja to 3,7 miliona ton. Czyli to ukraińskie stanowiło niecałe 2%. Pszenica 347 tysięcy ton do 13 milionów, łącznie 2,6%. Kukurydza 600 tysięcy ton do 9,2 miliona, 6,5%. Cukier, bo o cukrze się ostatnio mówiło, 35 tysięcy ton versus 2,1 miliona ton produkcji polskiej, czyli 1,6%. Jedyne dane z tego zestawienia, gdzie to był istotny odstatek, to były maliny, ale tu z kolei wolumen był niewielki, bo rzeczywiście przywieziono tych malin łącznie świeżych i mrożonych 24 tysiące ton względem 96 tysięcy polskiej produkcji, czyli to jest dokładnie 1/4. Okej, no to rzeczywiście ci, którzy hodowali maliny, mogli się poczuć zalani, ale po co ja podaję te liczby? Bo w tej narracji protestujących masz non-stop słowa, że to jest zdale. Po prostu tak jakby, wiesz, cała Polska była taką metrową warstwą kukurydzy z Ukrainy pokryta. A tu się okazuje, że no owszem, to są ilości, które robią wrażenie, dopóki sobie człowiek nie uświadomi, ile tego tak naprawdę jest. Ile my tego produkujemy? My też jesteśmy krajem dość mocno rolniczym, tak jak mówiłem, 2,5% PKB, a w krajach zachodnich to jest 0,09, 1, 1,2, prawda? Im wyżej rozwinięty kraj, tym niższy jest odsetek tego rolnictwa, bo nowoczesne gospodarki nie opierają się na rolnictwie, tylko na usługach i wysokiej technologii. Więc pytanie, dlaczego to się dzieje akurat teraz? Bo rok temu, to rzeczywiście tam w tym artykule, który tutaj wam podlinkujemy z Business Insidera, tam są wykresy, jak to wyglądało, są podane te piki w 2022-2023 roku, to rzeczywiście, ponieważ wcześniej funkcjonowało cło, więc import z Ukrainy był niemal zerowy i nagle się zrobił ogromny, to tam były wzrosty po kilka tysięcy procent z miesiąca na miesiąc, ale trwało to kilka miesięcy i spadło do zera, gdy to cło ponownie nałożono i obecnie tego nadal prawie w ogóle nie ma. Mimo to protesty zaczęły się akurat teraz w lutym i teraz, nie wiem, może ja tu mam jakąś, nie wiem, może nie obsesję, ale skrzywienie, ale mi się wydaje, że jednak ma to jakiś związek ze zmianą władz. Mimo że ci protestujący formalnie nie lubią ani PiS-u, ani Platformy i w ogóle tego nowego rządu, do czego zaraz jeszcze dojdziemy, to jednak wydaje mi się, że ten nowy rząd, no jest taki prozachodni, prounijny, dogaduje się z Unią, właśnie KPO odblokował, nie mówi takich miłych prawackiemu uchu rzeczy o Zachodzie, o jakimś ekoszaleństwie i tak dalej, tylko mówi właśnie, że no problem ocieplenia klimatu istnieje i trzeba z nim walczyć i trzeba dekarbonizować gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. Że być może to chodzi o to, że teraz po prostu uderza to w ten rząd, a PiS-owi dawali taryfę ulgową. Nie wiem, co o tym myślisz.
Powiem ci, że tutaj no, mogę powiedzieć w telegraficznym skrócie, że nie mam zdania, mogę mieć własne podejrzenia. Być może być to wykorzystywane jako już nie u podstaw tego, ale ten sam protest może być wykorzystywany przez wiadome, może nie nawet nie środowiska, tylko wiadomy kraj do wpłynięcia na wybory. Są wybory samorządowe niedługo. Może o to chodzi. Są wybory w tym roku też do Parlamentu Europejskiego.
Te są ważniejsze może według też, mnie.
Może też o to chodzić. Natomiast my nie wiemy. To jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Kręcą się tam bardzo różni ludzie, o czym zaraz będziemy mówić więcej. Więc to tak, no, można mieć swoje podejrzenia, ale tak jak zaczęliśmy, nie wiadomo dlaczego akurat teraz jest protest. Wiem, że się to powtarza, ale to jest dosyć istotne, bo to są dosyć duże protesty w różnych miastach, nie tylko w dużych. I my na dobrą sprawę nie wiemy, czemu one się teraz zaczęły.
No tak, znaczy za chwilę być może trochę światła na to rzucimy.
Ciekawe, czy w ogóle ktoś kiedyś pytał tych protestujących, czemu akurat teraz protestują. To by było ciekawe, żeby porozmawiać, po prostu, nie wiem, zaprosić kogoś, tylko go dopytać, nie zaprosić kogoś, kto tam wyskoczy z jakimś banerem o Putinie, tylko wiesz, żeby się spróbować czegoś dowiedzieć.
No, można by na przykład pana Szczepana Wójcika zapytać, ale do tego zaraz przejdziemy. No dobra, bo właśnie, chodzi o to, że te protesty mają, tak działają na kilku płaszczyznach i mi się wydaje, że tu jest tak, że to co powiedzieliśmy do tej pory, czyli że ta polityka unijna, te protesty w Europie i tam kwestia tych firm transportowych i tego importu zboża z Ukrainy, to jest takie podglebie, to się tak fajnie wszystko zmiksowało, czyli w Unii Europejskiej, w państwach zachodnich generalnie powoduje to takie nastroje antyunijne, a u nas do tego dołączyły nastroje antyukraińskie. No i jak sobie tak pomyślisz, kto w Polsce nie lubi Unii Europejskiej oraz Ukrainy, tylko że o tym drugim tak trochę nie wypadało mówić, bo wojna i uchodźcy i wiesz, i wszyscy Ukrainę wspierają i współczują ich tragedii, no to jest taka siła polityczna, prawda, która nie lubi ani jednych, ani drugich. I ona właśnie chyba teraz znajduje swoje 5 minut, szczególnie, że idą wybory, jedne i drugie, tej partii trochę brakuje spinu i no dobra, chodzi o Konfederację, tak? Jakby chodzi o Konfederację. Ale zanim przejdziemy do Konfederacji, Jest jeszcze jedna płaszczyzna. Otóż jest taki pan jak Szczepan Wójcik. To jest taki potentat branży futrzarskiej. No, powiedzmy tak, potężny lobbysta, na tyle potężny, że jest powszechnie nazywany tym, który utopił piątkę dla zwierząt. Pamiętasz, co to było?
Pamiętam. Generalnie najgłośniejszy element tej piątki dla zwierząt, ten, który wywołał największy opór, to było zbanowanie ferm futerkowych, dobrze mówię. Mhm. I dwukrotnie to zrobiono. W 2017 i 2020. I ten drugi punkt to jest coś, co mnie troszkę fascynuje, bo jak zaraz będziesz opowiadał, ten pan jest lobbystą i ja rozumiem, że on może mieć wpływ, ale ja przypominam, że w 2020 roku były największe w Polsce od czasów słusznie minionych protesty wywołane decyzją o zaostrzeniu prawa aborcyjnego i te protesty nie odniosły żadnego skutku. PiS je przetrzymał, no poszło trochę policji na ludzi tam, niektórzy mieli połamane ręce, sprawy sądowe dalej się ciągną, ludzi wywożono kilkaset kilometrów od miejsca, gdzie protestowali, to wszystko się działo, ale doszli do wniosku, generalnie władza doszła do wniosku, że na dobrą sprawę jest to w stanie przetrzymać i jej to nie zaszkodzi. Teraz wiem, że się pomyliła. No ale wracając do tego właśnie pana, o którym wspomniałeś, jemu się udało. W tym samym roku udało się doprowadzić do tego, żeby władza się cofnęła, a największym protestom nie udało się nawet tam... No, jedyne, co udało się osiągnąć, to to, że przez jakiś czas się nie pojawiało. Ten wyrok się nie pojawiał, więc tak jakby go nie było, ale potem i tak się pojawił. Tam prezydent przecież obiecywał, że będzie... wprowadzona, że oni coś, jakąś tam ustawę, nie wiem, naprawczą, czy coś tam wprowadzą, czego nie zrobiono. Ja wiem, że teraz przeskakuję, to jest troszeczkę inny temat, ale to był bardzo duży protest, nic się nie udało zrobić, a temu panu się udało. Jak to możliwe?
No, chyba jest to możliwe dlatego, że on jest dość mocno zanurzony w tych środowiskach takich prawicy właśnie związanych z rolnictwem, więc nie tylko w PiS-ie, ale też w PSL-u ma po prostu wielu sojuszników. I nie zdziwiłbym się, gdyby w PO też paru takich bardziej konserwatywnych miał. No i oczywiście w Konfederacji. Jest bardzo blisko związany z Radiem Maryja i w ogóle z mediami Tadeusza Rydzyka. Często tam występuje. Polecam na Radio Maryja wpisać Szczepan Wójcik. A poza tym jest po prostu bogaty. Jest po prostu bogaty, jest po prostu milionerem. Cała jego rodzina prowadzi te fermy futerkowe. Co ciekawe, oni to teraz przedstawiają tak, jakby to była jakaś wielka polska tradycja, ale tak naprawdę na taką dużą skalę to się w Polsce odbywa od mniej więcej 15 lat, gdy zakazano tego w Holandii. I ten biznes z Holandii przeniósł się właśnie do Polski. Obecnie potentaci na rynku futerkowym na świecie to jest tam Dania, Polska i Kanada chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tenże Szczepan Wójcik, bo co on ma wspólnego z tymi protestami? No więc okazuje się, że obecnie nowy rząd, rękami konkretnie Partii Zielonych, to jest część składowa Koalicji Obywatelskiej, proponuje na razie projekt ustawy, jest na razie konsultowany i tam się proceduje w Sejmie, który właśnie miałby zakazać hodowli zwierząt na futra. Oprócz tego mamy unijną politykę, która też do tego dąży, czyli mamy taki projekt oddolny obywatelski właśnie Fair Free Europe, czyli żeby Europa była wolna od ferm futerkowych. On został kilka miesięcy temu przez Komisję Europejską odłożony w czasie, ale jakby wszyscy są zgodni, bo wcześniej wydawano już decyzję jednoznacznie pozytywne, to znaczy, że taki zakaz miałby być wprowadzony, że on prawdopodobnie wprowadzony będzie. Więc generalnie i z kierunku z Warszawy, i z Brukseli trend jest taki, żeby zakazać hodowli futerek. No i teraz masz faceta, który zarabia na te miliony. Dwa razy już mu się udało powstrzymać taki zakaz, no więc oczywiście próbuje to zrobić po raz trzeci. I wyobraź sobie, że dziś, my to nagrywamy w środę, 28 lutego, dziś właśnie rano, jak sobie robiłem przegląd tego wczorajszego protestu w Warszawie, to był pan Szczepan Wójcik, po raz pierwszy usłyszałem trzy tak spójne postulaty tych protestów. I on powiedział, pierwszy, koniec z Zielonym Ładem, rozumiesz, z całym, czyli z tym, co tam będzie dotyczyło górnictwa, transportu, mieszkaniówki, przemysłu, w ogóle wszystkiego. Dwa, dość, że tam koniec z tym takim niekontrolowanym importem tych rzeczy z Ukrainy. I trzy, zabezpieczenie tego przemysłu zwierzęcego tak w Polsce. Czyli chodziło mu właśnie o te futerka. To jest jego po prostu interes, to jest jego biznes.
Przepraszam, czy ja to chciałem tylko tak nawiązać do tego, czyli koniec z importem, którego tak na dobrą sprawę teraz już nie mam, niekontrolowanym, bo to jest dobrze, czyli niekontrolowanego importu nie ma. Trzeba przyznać, że jest bardzo skuteczny, bo w momencie, w którym powiedział, to już o tym wygłosił postulat.
Ale mógłby być.
Owszem. Jeszcze jedna kwestia, jak poruszyłeś kwestię prawicy, to widzę tam jedną rzecz, co troszeczkę pominęliśmy, o tym taką jedną płaszczyznę tych protestów, o których nawet mówiłeś, będąc gościem TVP Info. Troszkę jest to śmieszne, jakby teraz tak pomyśleć, że gdyby coś takiego ktoś powiedział jeszcze rok temu, to by mu cię dyskwalifikowało, ale nie, teraz byłeś i tam coś, na to ty zwróciłeś uwagę, na co wcześniej ja w sumie nie patrzyłem.
Znaczy, jakie to jest też nie takie przedstawiane jak jakieś powstanie narodowe. Tam opowiadałeś o tym, że to jakiś orzeł prowadzi, jakieś grafiki z orłem prowadzącym protestujących i tak dalej.
Tego
to jest... Tak, i to się niektórym podoba, no właśnie tej części moich znajomych, którzy mają takie, a nie inne poglądy, to się właśnie u nich pojawia, ale mówię, to jest powstanie narodowe, to jest tak jakby, to nie wiem, Polska się budzi, prawda?
Ale rzeczywiście, to i tak wszyscy mówią, przecież jak wczoraj był ten protest w Warszawie, no było około podobno 30 tysięcy ludzi, czyli całkiem sporo. I rzeczywiście wszyscy szli z tymi flagami, no tłum był dość dużych rozmiarów, no i widziałem jeszcze nagrania, jak ta kolumna tam sobie idzie pod ten KPRM i naprawdę cały prawicowy internet mówił: Polska się budzi, wreszcie. Polecam wejść na Facebooku na takie profile od tam od Żołnierzy Wyklętych, Cześć i Chwała Bohaterom, Młodzież Wszechpolska, Pamiętajmy o Polskich Bohaterach, jakoś tak one się nazywają. Tam to leci non-stop, oczywiście Konfederacja na całego, Suwerenna Polska, czyli to takie bardziej radykalne skrzydło PiSu. Tam to jest przedstawiane tak, jakby po prostu jakbyśmy stali już nad krawędzią przepaści i tylko to wielkie powstania mogą nas uratować. Podczas gdy, tak na spokojnie, jak odrzeć to z całej tej narracji, z tej takiej tej histerii, bo to jest histeria, umówmy się, z tego hiperpatriotyzmu i tak dalej, to mamy tak. Mamy pewną grupę zawodową w Polsce, rolnicy. Okej, okay, ważną, ale umówmy się, generującą 2,5% PKB, to nie jest nie wiadomo co i nie jest ich nie wiadomo ilu, tak? Jakoś wszyscy mieli w tyłku nauczycieli, lekarzy i tak dalej wcześniej, okej. Okay. I ta grupa zawodowa... Część tej grupy, czyli na przykład ci, którzy zajmują się kukurydzą czy rzepakiem, czyli daleko nie wszyscy, bo na przykład nie importuje się z Ukrainy kur, krów, niewiele mięsa bardzo, prawda, czy jajek. Właściwie chodzi głównie o rzepak, kukurydzę i pszenicę. Więc część z tych przedsiębiorców z tej konkretnej grupy ma prawo czuć się zagrożona tym, że na rynku pojawiło się trochę, no a rok temu dużo, to prawda, nawet bardzo dużo, ale teraz to jest naprawdę znikome ilości, produktu, który oni robią w dumpingowych cenach i niskiej jakości. I to jest jakby, jak tak dokonamy redukcji, to jest clue tego protestu. O to chodzi. Pewni ludzie równie dobrze mogłoby chodzić o dowolną inną grupę zawodową. O producentów, kurczę, nie wiem, długopisów. Tak powiedzmy, że mielibyśmy mnóstwo producentów długopisów i nagle by się okazało, że nie wiem, z Białorusi czy skądś tam przyjeżdżają nas miliony długopisów, które są 8 razy tańsze. I oni byliby oczywiście źli. No i tu jest dokładnie to samo. A oni z tego robią jakieś, o, nie wiadomo co, że my tutaj zaraz umrzemy z głodu, że Polak rolnikiem, nie, niewolnikiem. Tam latają takie grafiki zrobione przez sztuczną inteligencję oczywiście. Że jest taki duch Unii Europejskiej, pewnie widziałeś, nie? Taka zjawa w fladze Unii Europejskiej, która leci nad tym polem i na tym polu, ale to jest super, na tym polu rolnik, wiesz, tak rozrywa szaty z klatą, bo już umiera po prostu, już nie ma siły, tu wiesz, z młodzieńczej piersi krzyk się wydobywa, no nie? Właśnie było takie, że orzeł prowadzi te kolumny traktorów, takich widziałem ze 3 różne wariacje na temat tego orła. Było takie, że taki starszy rolnik tak w dłoniach zmączonych trzyma taką kubkę ziemi, tam wiesz, kiełkuje coś z niej, a w tle łany złotego zboża i polskie chorągwie nad tym powiewają. Matko, no... Jeszcze jeden z jakimś takim unijnym duchem był, tylko już teraz nie pamiętam jakim też, który coś tam niszczył. Więc generalnie jest to takie straszne uniesienie i taka histeria. Wmawianie nam, że cała polska gospodarka od tego zależy, nieprawda. Wmawianie nam, że jeżeli na przykład, powiedzmy, część tych przedsiębiorców by upadła, czego im oczywiście nie życzymy, tak jak nikomu, ale że gdyby to im się przydarzyło, to tu dojdzie do jakiegoś kataklizmu gospodarczego, co nie jest prawdą. Dodajmy, że udział rolnictwa w PKB Polski spada i to jest normalna rzecz, jak się państwo rozwija. Kiedyś było to tam 20%, teraz to jest 2,5%. Jak sobie spojrzymy na jakąś Holandię, gdzie jest to 1%, to my dążymy w tamtym kierunku.
Ja tu poczynię jedno spostrzeżenie, żeby ktoś nas nie usiłował zjeść. Bo, tak jak przypominam, w tych założeniach Zielonego Ładu jest to, żeby była produkowana żywność, tak. Więc argumenty o tym, że
Unii.
Nie będzie rolników...
Unii.
No, tak, że nie będzie tych rolników i umrzemy z głodu, no to jest po prostu bzdura, bo nikomu o to nie chodzi, tak. Więc na takimi argumentami nie będziemy dyskutować, bo one tak jakby nie dotyczą... sedna sprawy, może w ten sposób.
Co do tych obostrzeń jeszcze unijnych, wiesz, to mi to troszeczkę przypomina, może to trochę daleko idące porównanie, ale trochę mi to przypomina to, o czym mówiliśmy w odcinku tym wośpowym z programistą z Poznania, że to jest trochę jak ci przedsiębiorcy, którzy jak składka ZUS o 100 zł rośnie, to już mówią, że jak kataklizm gospodarczy idzie i że lada moment scenariusz grecki wszystko upadnie. No, próbuje się coś tam wymóc, być może niektóre z tych zmian są zbyt restrykcyjne, zbyt ostre, ale większość na pewno nie i tu już o ho, 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 zaraz upadnie. Ale dobra, bo jakby do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że tenże Szczepan Wójcik, bo o nim w ogóle mówiliśmy, który jest żywo zainteresowany tym, żeby utopić całą tą politykę taką ekologiczną Unii Europejskiej, a także obecnego polskiego rządu, on w dużej mierze organizuje te protesty. On sobie kilka lat temu założył takie coś jak Instytut Gospodarki Rolnej, IGR, to na stronie tego IGR mamy aktualizowaną na bieżąco mapę interaktywną protestów. Tam możesz zarejestrować protest. Czyli do nich się zwracasz, piszesz maila, podajesz tam jak się nazywasz, gdzie będzie ten protest, kiedy i tak dalej, jakieś tam namiary kontaktowe i oni to wszystko zbierają do kupy. Oni, na ich stronie jest odnośnik do postulatów, to przekierowuje na stronę Świat Rolnika Info, ona też należy do niego, do takiej tam jego fundacji i to jest chyba jedyne miejsce, gdzie przez te 3 tygodnie trwania protestów zobaczyłem jakieś zwarte postulaty. Jest taki PDF, ładnie zrobiony, na 20 stron, gdzie jest to oczywiście z ich perspektywy, ale przynajmniej jest powiedziane, o co im chodzi, że się sprzeciwiają, oczywiście bez konkretów, ale sprzeciwiają się tej gospodarce i temu importowi i tak dalej. Na końcu jest kontakt i tam w kontakcie właśnie ten IGR jest podany jako koordynacja międzynarodowa, co jest bardzo ciekawe. Więc chodzi mi o to, że facet, który jest jednym z głównych organizatorów, ma tutaj być może zupełnie inne powody, by te protesty organizować i brać w nich udział. I tu nie chodzi o jakąś taką, wiesz, narodowe wzmożenie patriotyczne przeciwko jakimś globalistom, bo i takie narracje się pojawiały, jakimś strasznym eurokratom, tylko po prostu o to, że on ma biznes i się trochę boi, że mu ten biznes upadnie i to jest biznes, umówmy się, bardzo kontrowersyjny etycznie, czy dla mnie jest po prostu nieetyczny, ale powiedzmy, że jest kontrowersyjny etycznie, bo po prostu hoduje zwierzęta na futra. No dobra, ale to jest jakby ta jedna płaszczyzna. To jest ta jedna płaszczyzna.
Nie będę się z tobą spierał, też się z tym zgadzam, to tak chcę, żeby brzmiało.
To jest ta jedna płaszczyzna. Drugą jest PiS. Tu właściwie niewiele co można powiedzieć, bo PiS tak. PiS oczywiście krytykuje rząd za to, co się dzieje, ale jakoś tak bez przekonania chyba. Bo PiS chyba wie, że jakby tak w to wszedł mocniej, to by zaraz dostał rykoszetem, bo to przecież oni nie ogarnęli tego w zeszłym roku.
Ostrzej tam się produkuje ta suwerenna Polska. Dobrze, tak. Suwerenna Polska, bo mi się, tak, musiałem sobie przypomnieć, że oni zmienili nazwę, ale oni zawsze byli tym takim prawym skrzydłem. Oni właśnie się zawsze pozycjonowali na bardziej na prawo od PiSu, a poza tym oni też byli takim wewnętrznym krytykiem generalnie, jeśli chodzi o kontakty z Unią Europejską, więc no wiadomo, jeżeli gdzieś się pojawia Unia Europejska, to pojawi się też ktoś z suwerennej Polski, który będzie tłumaczył, dlaczego ona jest zła akurat tutaj w tym momencie i w tym punkcie.
No właśnie, bo tak, ta suwerenna Polska, czyli to jakby prawe skrzydło PiSu, tak dosyć płynnie się przenika właśnie z Konfederacją, o której już wspomnieliśmy. I o ile PiS tak troszeczkę tam krytykuje, tam oczywiście naciąga fakty, troszeczkę nie, PiS też ma wiele rzeczy na głowie, ma jakiś kryzys wewnętrzny teraz, o tyle Konfederacja wjechała w to cała. Na całego. Jak wejdziecie na stronę Konfederacji, praktycznie tam w sekcji aktualności, czy tam bieżące, jest praktycznie tylko treści dotyczące tego protestu. Tak jakby nic innego się nie działo. Bo tak jak mówię, tu się zbiega parę rzeczy, które Konfederacja lubi. Czyli z jednej strony nienawiści do Unii, no to jest super, Konfa zawsze była przeciwko Unii. Z drugiej strony masz tu naturalne podglebie do takiej niechęci przynajmniej, tak? Czy może nawet otwartej wrogości do Ukrainy. No Konfederacja też to lubi, tylko trochę nie wypadało im tego mówić, prawda?
Jedna taka ciekawostka. A propos właśnie, ostatnio się pojawił, a propos Konfederacji, pojawił się ostatnio sondaż Ibrisu, moja ulubiona sondażownia, przepraszam, jedna z wielu ulubionych sondażowni, ale to lubię też bardzo, w której w sondażu wyszło, to po pierwsze, że jest Mijanka na pierwszym miejscu PiS-PO, ale to mnie interesuje, drugie, że Konfederacji chyba tam jakiś procent spadło poparcie nawet, a już było robione, ten sondaż już był robiony że tak powiem, już w trakcie tych protestów. Więc tam tak ciekawy jestem, czy to będzie jakiś trend dalej, czy to Konfederacji coś da, bo też się nie oszukujmy, co prawda oni się pod to wszystko będą chcieli podczepiać, ale no powiedzmy sobie szczerze, to nie wcale nie oznacza, że oni jakiś sukces gdzieś osiągną. Mogą gdzieś tam punktowo, a potem jeszcze miejmy na uwadze to, że wybory samorządowe są bardzo specyficzne i trzeba mieć jakichś odpowiednich ludzi. To, że oni na profilu coś robią, wcale się nie przełoży na to, że oni będą mieli poparcie jakieś, że im jakoś wzrośnie. Ciutkę może, ale to będzie poparcie takie ogólnopolskie do sejmików, w których oni też troszeczkę mogą sobie nie poradzić, bo to takie te ulepki partyjne sobie przeważnie w tym nie radziły. No ale nie dziwi mnie to, że się po to sięgają, bo generalnie nie są sobie w stanie znaleźć miejsca i oni teraz robią dokładnie to samo, co robiła Zjednoczona Prawica w drugiej połowie 2023 roku, jak było takie skakanie z tematu na temat. No oni się teraz czepili tego tematu, nie są zbieżni z ich interesem, bo przecież nienawidzą Unii Europejskiej, ale pytanie, czy
oprócz tego, że służą jako agregat właśnie tego i popierają to, czy oni o jakichś konkretach tam mówią, czy generalnie Unia zła i tyle?
Unia zła, import zły, bronimy polskich rolników, bezpieczeństwa żywnościowego, bez tego wszyscy umrzemy. Jest tam też taki jeden na płaszczyźnie politycznej spin, który też do nich pasuje, mianowicie oni mogą dzięki temu bardzo mocno mówić, że PiS i PO to jest to samo. Konfederacja bardzo lubi tak mówić, bo teraz mówią, że masz obecny rząd, który to robi, ale poprzedni rząd też to robi, bo do tego dopuścił, więc to tak naprawdę to samo i tutaj możesz właśnie mówić, że tak Kaczyński, jak i Tusk prowadzi politykę na kolanach wobec Ukraińców i tak dalej.
Jeśli chodzi o tą narrację taką, że PiS, PO to jest to samo, to jednak Konfederacja ma ciutkę inną. Oni mają taką narrację, że wszyscy oprócz nich to jest jedna banda, która ileś tam lat temu się umówiła, że będzie się co jakiś czas wymieniać i chyba Korwin to pierwszy wymyślił, bo tym zostało podchwycone, ale fakt faktem, że to teraz po tych konfiackich kontach lata, że tutaj właśnie jedni źli, drudzy źli, tylko Konfederacja jest w stanie tutaj coś zrobić.
Natomiast drobny niuansik, otóż mam takie wrażenie, takie nie liczyłem tego dokładnie na liczbach, ale tak ogólnie jak sobie tak patrzyłem na te konfiarskie konta, że najbardziej aktywni są Ruch Narodowy, bo przypomnę, Konfederacja składa się z trzech członów. Największym są postkorwiniści, czyli pan Sławek Mencen, doktor ekonomii i jego nowa nadzieja. Drugim niemal tak samo dużym jest Ruch Narodowy, czyli Krzysiu Bosak, a dawniej jeszcze pan Winnicki. I trzecim takim najmniejszym członem, który tam mniej więcej za tam 10% tego odpowiada, to są brauniści, czyli ci jego tam kruzejderzy, tak? Czyli Konfederacja Korony Polskiej, czyli Szurie. I teraz tak, Ruch Narodowy wjechał w to po prostu na całego. Po prostu wszyscy główni działacze Ruchu Narodowego z Krzysiem Bosakiem również walą cały czas o tym, co się dzieje na tym proteście. Ale nowa nadzieja Mencena, czyli ci korwiniści, jakoś tak mniej. Jakoś tak sobie wszedłem na tą stronę, na te profile Nowej Nadziei i tam, no to coś tam piszą, ale tak bez wielkiego przekonania. Mencen jakoś nieszczególnie się na ten temat wypowiada. Więc to jest ciekawe, co tam się tak naprawdę dzieje, bo jeżeli tak tutaj się zastanawiamy, czy to Konfederacji pomoże, czy nie, ja myślę, że raczej tak, to dziwi mnie, że on tego nie robi. Może mają jakieś badanie, z którego im wychodzi, że to ślepy zaułek jest, nie wiem.
Wiesz co, no to jest kwestia taka, że przecież pan Sławek Mencen to jest wolny rynek i tak dalej, a tu gdzie to jakieś chronienie, no to powinno im zależeć na tym, żebyśmy sprowadzali jak najwięcej.
Wiedziałem, że to powiesz, to konfiarze mają i korwiniści znany kontrargument i tu mają trochę racji, bo oni mówią tak, my jesteśmy za wolnym rynkiem, ale widzisz, nie ma wolnego rynku, gdy firma A ma pewne narzucone z góry obostrzenia, a firma B nie. Więc albo obie powinny mieć, albo obie powinny nie mieć. Oczywiście oni prędzej powiedzieli, że obie powinny nie mieć, czyli zdejmijmy te obostrzenia z polskich producentów także, ale jeżeli jeden ma, a drugi nie, to jest nieuczciwe. I to jest prawda, to jest wtedy nieuczciwe, tak?
Zgadza się, natomiast no, zmierzam do tego, że najprawdopodobniej gdzieś tam faktycznie mogły być jakieś badania, z których wynikało, że im to w ogóle w niczym nie pomoże. Bo jeśli chodzi o Ruch Narodowy, no to przecież tamten orzeł prowadzący protestujących na AI, no to tu jest takie naturalne podglebie, dlatego żeby się Ruch Narodowy ze swoimi zamiłowaniem do flag i wszystkiego innego się tutaj odnalazł. Natomiast Nowa Nadzieja, no weź sobie wyobraź Sławka Mencena, który wychodzi i zaczyna mówić o rolnictwie. No trochę tak jakoś nienaturalne by to, nie pasowałoby do niego. Korwin mówił, wypowiadał się na każdy temat, także tutaj by człowieka
Korwin,
nie zdziwiło. No.
Przepraszam, Korwin, już teraz przedwczoraj bodajże zrobiono zdjęcia, Korwin jedzie tym samochodzikiem kamratów, a wokół są flagi Stop Ukrainizacji Polski, więc to był taki crossover, o który nikt nie prosił. Dobra, ale...
Tu mnie troszkę zaskoczyłeś,
Ale Korwin Korwinem. Jedną z twarzy protestu został pan Rafał Meckler. On był pierwotnie twarzą tych protestów przewoźników, bo ma firmę transportową. I to jest jakby tak, ma prawo co protestować. On jest działaczem Konfederacji, szefem jej struktur na Lubelszczyźnie i też tam jakimś wysokim działaczem Ruchu Narodowego. I on jest ewidentnie twarzą jedną z kilku twarzy tych protestów. Generalnie rzecz biorąc, gdyby wziąć 100 osób z ulicy i spytać, kto organizuje te protesty, to o tej tam Solidarności Rolników, czy o tym Stowarzyszeniu Podkarpacka Oszukana Wieś, to by tam raczej mało kto wiedział o tej Konfederacji Mecklerze już więcej. I teraz tak, Meckler z jednej strony podnosi te wszystkie postulaty, o których mówiliśmy, ale z drugiej jedzie totalną antyukraińską propagandą. No ledwie dwa dni temu, słuchaj, podał dalej, no ale to się wychodzi na to samo, na Twitterze, jakiś tweet z jakimś cytatem z Szuchewycza, to był taki ideolog banderyzmu ukraińskiego, w którym to cytacie z 1944 roku ten Szuchewycz nawołuje do mordowania Polaków. No i tak, jaki to ma związek z czymkolwiek? No trwają te protesty, uważacie, że to zboże wprawdzie teraz akurat nie wjeżdża, ale okej, rozumiem, że potencjalnie może znowu być importowane w dużych ilościach, wam się to nie podoba. I jaki to ma związek z tym, Bo znowu, odżyjmy to z tej całej narracji i histerii, dzieje się to, że pewni przedsiębiorcy w Polsce są źli z tego, że pewne przedsiębiorstwa albo ukraińskie, albo polskie, albo w ogóle jakieś międzynarodowe konsorcja, bo to i tak często bywa, importują pewien towar w dumpingowej cenie do Polski. O to chodzi. To nie ma nic wspólnego z konfliktem w ogóle jakimkolwiek między dwoma narodami. To nie jest tak, że 45 milionów Ukraińców nagle postanowiło wypowiedzieć konflikt 37 milionom Polaków. Nic takiego nie ma miejsca. A jednocześnie podnoszenie cały czas tego Wołyń, że kiedyś tam nas mordowali, o nie, i że były te konflikty, te napięcia etniczne na tych terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy albo gdzieś tam Podkarpacia, że to służy tylko podkręcaniu nastrojów, że oto my, to nie jest spór pomiędzy pewną grupą przedsiębiorców w Polsce i pewną grupą przedsiębiorców z kilku różnych krajów, w tym z Ukrainy, tylko że tu mamy jakiś spór między dwoma narodami. I to Władimir Władimirowicz lubi to.
Poszedłbym jeszcze dalej w tym, bo to jest między, to już jest takie pozycjonowanie tego, że to między spór między oprawcami i ofiarami, bo tak jest przecież przedstawiane. No.
No tak, oczywiście, że oni nas tutaj, wiesz tam, jak naprawdę jak się wejdzie w tą prawicową infosferę, to tych narracji, że oni tu nas głodzą, trują, że lada moment wszyscy Polacy będą rozumieć, ugryziesz kromkę chleba i umrzesz, bo to jest z zatrutej pszenicy.
Ja mam jedno pytanie, czy od jedzenia tej kromki chleba dostanę grzybicy płuc, bo miałem dostać od maseczki, ale mi się nie udało, więc może teraz chociaż. No,
i ty się przede wszystkim zainteresuj tym, że 2 lata po pierwszym szczepieniu miałeś umrzeć. Nie wiem jak ty, ja się zaszczepiłem w marcu. Ale czekaj, to był 21 rok, to już 3 lata zaraz minął. To ja już powinienem nie żyć.
Jakie
od dawna.
2 lata? Najpierw to chyba było jakieś pół roku w ogóle. To się to wydłużało tak nagle, póki co jeszcze żyję. No ja się jeszcze nie tak dawno temu szczepiłem, także może to dlatego, że się nadal szczepię. Słuchaj, tutaj może jest pies pogrzebany.
To za każdym razem ci resetuję licznik i przedłuża o kolejny rok. Nie, no dobra.
Był taki film, jak ludzie mieli czas na nadgarstku.
Był.
Justin Timberlake chyba tam grał, także tak, może tutaj z tego jakiś pomysł.
Ale wracając, no na przykład Rafał Meckler na tym dużym proteście, który był 20 lutego na granicy, podawał dalej ten taki znany baner, gdzie na przedzie tej kolumny tych ciągników jechał taki ciągnik z takim banerem, gdzie był kontur polski i polski ludzik wykopywał ludzika w kolorach flagi ukraińskiej, który miał hełm w kolorach flagi tej banderowskiej, czyli czerwono-czarny, i go wykopywał tak, wiesz, w tyłek, dawał mu takiego kopa, że on wylatywał na tę Ukrainę, był podpis koniec gościny, niewdzięczne, wiadomo, tu się rymowało, tak? No i teraz tak. Cała Polska zajęła się tym banerem, który ktoś tam powiesił, Putin, zrób porządek z Brukselą, z Ukraińcami, z naszymi rządzącymi. To albo ten człowiek, który to powiesił, był naprawdę kompletnym idiotą, albo to była prowokacja, która miała właśnie spowodować coś takiego.
Ja tu, wiesz co, wejdę ci słowo, bo mnie ciekawi to właśnie naprawdę, jaki był proces decyzyjny, który sprawił, że ktoś wyjechał z takim bannerem, czy faktycznie było tak, że to pewnie, jak to może inaczej to ujmę eufemizmem, były pewne ograniczenia poznawcze, czy, bo to było tak, oni się tłumaczyli chyba, ja to gdzieś wyczytałem, że gdzieś tam z TikToka coś ściągnęli, sobie wydrukowali i w ogóle nie zapaliła mi się lampka, że może wychwalanie Putina w Polsce to nie jest dobry pomysł.
Nie, i że flaga radziecka na traktorze też...
Tym się już pewnie zajmą odpowiednie służby, no bo tutaj jakoś nie było problemu z ustaleniem, kto jedzie tym ciągnikiem, ale też warto zwrócić uwagę, że to jest, prawica się tak tłumaczy z tego, że tu jest jakiś baner. Przypominam, że kiedy na jednym Marszu Niepodległości pojawiły się rasistowskie banery, ktoś to zapowiadał, że oni zrobią z nimi porządek, a czy jest porządek z tymi, no z tymi bannery, że takie rzeczy nie powinny dziać, i potem artykuł na Okopres było, że a ci ludzie mówili, że to nie był ich baner, oni gdzieś tam to wydrukowali i nikomu nic się nie stało. Mam nadzieję, że tutaj jednak ktoś dotrze do tego, jak to właśnie doszło, jak doszło do tego, że to się tu pojawiło i kto ten baner miał. Ale wiem, że mówić o innym banerze, więc oddaję ci głos.
Nie, no spoko, ten baner, wiesz, jakby nie wykluczajmy, że ktoś mógł być po prostu bardzo głupi, ale też nie wykluczajmy, że to mogła być prowokacja. Natomiast chodzi o to, że on został dość szybko zdjęty. Policja zainterweniowała, prokuratura się tym zajęła, nawet minister Kierwiński się tym zajął, więc i zostało to jakoś, że tak powiem, obsłużone. Ale w tym samym czasie ten drugi baner z tym ludzikiem wykupującym tego Ukraińca poza, no umówmy się, stricte antyukraiński. Prawda? Bo jakby tak. Nawet jeżeli ktoś powie, okej, to ukraińskie firmy i to ukraiński rząd jest za to odpowiedzialny, zgoda, co ma to wspólnego z tymi uchodźcami, którzy u nas mieszkają? Z Ukrainy? Tymi, którzy 2 lata temu tu przyjechali? No bo koniec gościny niewdzięczne, tak? No to dotyczy stricte tych ludzi, którzy tutaj do nas przyjechali. 2 lata temu wybuchła wojna, ta wielkoskalowa, przyjechało do nas kilka milionów ludzi i tam później część wróciła, część się rozjechała po Europie. Obecnie szacuje się, że jest ich około 1 000 000, nie całego, tam widziałem gdzieś chyba 950 parę tysięcy. Dobra, 1 000 000, dodajmy do tego kilkaset tysięcy, którzy tu już mieszkali, by pracować normalnie przed wybuchem wojny. Okej, powiedzmy, że jest nieco ponad 1 000 000 Ukraińców. Jaki oni mają związek z tym, że jakiś koncern, nie wiem, amerykański, czy jakiś fundusz hedgingowy z Kajmanów, prawda, który zainwestował w tą kukurydzę z Ukrainy, ją kupił od tamtego producenta za pomocą firmy frachtowej z jeszcze innego kraju, wiózł ją do Polski i sprzedał. Co ci ludzie mają, ci, którzy u mnie w Żabce pracują, co mają z tym wspólnego?
Może chodzi o to, że oni się, ten ponad milion Ukraińców, zmówił się kiedyś i przez granicę polsko-ukraińską przewozili to w wiaderkach, na przykład tą kukurydzę.
Mogło tak być, owszem.
Ja sobie przepraszam, że sobie aż takim sucharem pocisnąłem, ale to jest tak, jak mówisz, no przecież to jedno z drugim nie ma żadnego związku. I wiązanie tego właśnie, jeżeli tu pojawiają się jakieś takie punkty styczne, ktoś tutaj robi to na siłę, no to nie robi tego przez przypadek. No nie oszukujmy się, Konfederacja, ukraiński, antyukraińskie nastroje usiłowała grzać zaraz po wybuchu wojny. Były te protesty właśnie ukrainizacji, które to protesty nie przyciągały jakoś specjalnie uwagi i oni po raz kolejny próbują robić to samo. Po raz kolejny, bo może tym razem się uda. Natomiast no, szczerze mówiąc, wiem, że ty powiedziałeś, że być może Konfederacji to pomoże. Zobaczymy. Przez to, że tam jest taka niespójność wewnętrzna, może być różnie. Mam nadzieję, że im się nie uda. Natomiast wiesz, nie będę się tutaj, nie mam żadnych prognoz. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało, bo jeżeli ten konflikt jakoś się uda rozwiązać, albo będą jakieś zapowiedź tego, że się uda rozwiązać, no to oni tutaj jakoś punktu zaczepienia nie będą mieli. No ale wracając, bo znowu tam popadliśmy w dygresję, kontynuujmy po ten...
No tak, bo Konfederacja nie tylko chodzi o to, że ogólnie jako cała partia zawsze jest taka trochę prorosyjska, to no, Konfederacja dzieli się na te części spodowe i szczególnie ci brauniści, to już jest stricte prorosyjska frakcja. Tak jak w sensie, okej, żeby to było jasne. Janusz Korwin-Mikke, który szczęśliwie już nie jest posłem, i Grzegorz Braun to są jawni politycy prorosyjscy. To nie jest moja nadinterpretacja, mój domysł. Oni uprawiają taką politykę od lat. W przypadku Korwina to znaczy od 40 lat, on jeszcze za PRL-o tak robi.
Jedną taką rzecz tutaj chcę powiedzieć, ponieważ w tytule nie będzie nazwiska Grzegorza Brauna, ale mówimy o nim i o braunistach. Ciekaw jestem, czy znowu będziemy mieć żurię w komentarzach na YouTubie.
Myślę, że jak zatytułujemy to tam protest rolników, to tak, to się zlecą. Wiesz, bo to będą się domyślali, co my tutaj mówimy. Dobra, ale...
Z przyjemnością poczytam komentarze, które będą nas namawiać do kasowania tego podcastu, bo już tak było.
No właśnie, czyli kolejną płaszczyzną jest są te środowiska prorosyjskie, tutaj Konfederacja płynnie się z nimi przenika. I jakby tak, nie udawajmy, że Konfederacja nie jest za to odpowiedzialna. Grzegorz Braun jest jednym z trzech liderów Konfederacji. Korwin, no już wprawdzie po pierwsze nie jest liderem, bo oddał to Mentzenowi, a po drugie szczęśliwie nie dostał się do Sejmu i jest de facto na politycznej emeryturze, ale jest mentorem dla dużej części tego środowiska. Z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oprócz niego do Sejmu dostało się trzech posłów, no na pewno dwóch, nie, wszyscy trzej, przepraszam, wszyscy trzej z nich prowadzą politykę antyukraińsko-prorosyjską. Są panowie Fritz, Skalik i Zapałowski. Zapałowski to taki ukrainożerca. No i właśnie te środowiska konfiarskie z tymi prorosyjskimi za pomocą między innymi Brauna i tego jego środowiska płynniutko, bardzo płynnie się przenikają. I oczywiście tak, Grzegorz Braun już te protesty popiera, tutaj mówi o jakiejś rewolucji. Wspiera go w tym pani Karolina Pikuła, wiesz kto to?
Wiesz co, nazwisko jest mi znane, ale teraz mnie zabiłeś pytaniem, więc tak z głowy ci nie powiem.
Pani Karolina Pikuła to jest ta, która w zeszłym roku, jak Braun rozkręcał, czy to już było w 22 chyba nawet, przepraszam, jak rozkręcał tą akcję Stop Ukrainizacji Polski, umówmy się, bardzo zgodny z linią Kremla chyba, prawda, to ona organizowała te protesty właśnie na Podkarpaciu. Były to takie znane zdjęcia z jednego z miast na Podkarpaciu, teraz nie pamiętam którego, że ona stała na pustym rynku. I tam... To właśnie ona.
Tych protestów było kilka.
Ich było więcej, wiem.
Tak, jak pamiętam, jak mi tam wypominali to, że no to tu był tam ktoś oprócz działaczy, bo czasami nawet nie dojeździ, były tam po cztery osoby. Co tak. Było też, jeśli mam, mogę powiedzieć, to budujące, że nie udało się przyciągać.
To prawda, ludzi, nawet... aczkolwiek czasem im się udawało i robili oczywiście zdjęcia tak, by wyglądało, że był duży tłum, ale czy im się udawało, czy nie, to robili. I to robiła właśnie ona. Ona została namaszczona przez Brauna w trakcie COVID-u, bo wypłynęła na tym antyszczepizmie, antykowidyzmie i tak dalej. To jest klasyczne. I oczywiście jak wybuchła wojna, to nagle zapomnieli o szczepionkach, maseczkach i tak dalej, sobie przypomnieli, że Ukrainy nie lubią.
Ja się zastanawiam, słuchaj, ale nie, to jest dobry, to trzeba ten wyjątek poruszyć, bo wychodzi na to, że to lobby do nich dotarło, że oni już nie przejmują się tym, że nam płuca będą gnić od tych maseczek. To jest, ja bym tutaj próbował dojść tak. Do sedna jakoś i już wiesz.
No dalej, mamy u Brauna tego posła Włodzimierza Skalika. To jest taki wieloletni nie chcę powiedzieć asystent, no taki sidekick Brauna. No i on się teraz dostał do Sejmu chyba po raz pierwszy, jeśli się nie mylę. I wczoraj podczas tego dużego protestu w Warszawie on szedł właśnie z panią Czech, też z Konfederacji Korony Polskiej, z takim wielkim banerem. Oni mieli proste hasło Polexit, nie? To jakby nie rozdrabniali się, po prostu Polexit. Czyli rozumiesz, trochę zboża wjechało z Ukrainy w tej niskiej dumpingowej cenie, to pewnym przedsiębiorcom jest oczywiście nie rękę uderza w ich biznes i z tego powodu musimy wyjść z Unii Europejskiej.
Mnie to przekonuje.
Radziecki chyba tylko, nie wiem jaki.
Mnie to przekonuje. To jest postulat taki, przynajmniej widzisz. O, tu przynajmniej jakiś jawny taki, znaczy niejawny, taki może nieoczywisty, tylko taki bardzo prosty i łatwo zrozumiały postulat. Tak. Jaki on ma związek z tym, właśnie z tym, czego dotyczy protest, nie wiemy.
Radziecki tylko, no. Dalej, pan Zapałowski, no to jest taki profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, oj, nienawidzi Ukraińców zupełnie, ojej. To u niego jakby można by książkę napisać o tym, jak bardzo, zresztą polecamy książkę doktora Przemysława Witkowskiego, Partia Rosyjska, gdzie jest o tym dość mocno opisane i oni oczywiście wszyscy się w to angażują. Dalej mamy już takie środowisko, już takie jawnie prorosyjskie, ale nie związane tak bezpośrednio z Konfederacją. Znaczy, incydentalnie związane, czyli na przykład Leszek Sykulski. A Leszek Sykulski kandydował raz w list Konfederacji.
Tu, jeśli chodzi o pana Sykulskiego, to ja muszę powiedzieć, że to w twoim artykule na Okopresie widziałem ten, bo ja go nie obserwuję akurat, bo za punktów obłędu mam i tak za dużo odchodzenia w polityce, ale on miał piękny jakiś tweet, którym widzisz, tam był połączony, był Polexit, ale jemu się udało w jakiś magiczny sposób połączyć właśnie wjazd tego zboża, to przeciwko protestują, z LGBT.
Tak.
No na to bym nie wpadł. Powiem ci, że to
generalnie LGBT gender, on tak powiedział.
Tak, i jeszcze zgniły Zachód. Dlatego ten zgniły Zachód to jeszcze wiadomo, szalona Bruksela i tak dalej, ale te LGBT to już...
On chyba dokładnie napisał tak, że stoimy teraz przed wyborem, albo się dogadamy z Rosją i Białorusią, bo on jest wielkim piewcą dogadania się z Rosją i Białorusią, że albo się dogadamy z Rosją i z Białorusią, albo czeka nas właśnie żywność, w cudzysłowie podał, ukraińska ze wschodu i LGBT gender z zachodu. Dodajmy, że, bo tak mówisz, że to tak jakby dziwne trochę, że on to połączył z LGBT, to w ogóle nie jest dziwne. To jakby rosyjska propaganda robi to od samego początku. Powiem ci, że oni wręcz w ten sposób tłumaczyli Majdan. Oni naprawdę i w ogóle wojnę z Ukrainą od roku 14 tłumaczyli, że to tak naprawdę to chodzi o to rozseksualizowanie, o to całe LGBT i ten straszny gender, który z Zachodu przez tę Ukrainę ma do Rosji trafić.
To tutaj jedna uwaga. Podobną argumentację chyba wrzucił kiedyś w infosferę Jordan Peterson, który usiłował jakoś tak dziwny sposób tłumaczyć agresję rosyjską. O. Ale jeszcze na momencik do tego Sykulskiego nawiążę, bo on tam obiecał w tym twicie, że jego partia w ciągu 100 dni znormalizuje stosunki z Białorusią i z Rosją. No i chciałem tutaj powiedzieć, że jestem troszeczkę, może nie zaniepokojony, ale taki, no już jest zniesmaczony, bo widzę, że on się troszeczkę chce ubijać, bo przypominam, że Donald Trump zapowiedział, że on w ciągu jednego dnia skończy wojnę, która no generalnie siłą rzeczy do normalizacji stosunków, bo to zawsze to jest takie...
Pierwszy krok.
Tak, pierwszy krok i poza tym zawsze podkreślałem, że te stosunki się popsuły właśnie przez to, także panie Leszku, 100 dni, no to jest bardzo długo, nie wiem, 50, to bym się jeszcze trochę zastanowił, ale 100 to jest stanowczo za długo.
Ale słuchajcie, bo my jeszcze być może kiedyś o Sykulskim zrobimy odcinek, natomiast teraz tak w paru zdaniach powiemy, kim on w ogóle jest. Otóż to jest taki facet, który uważa się sam za takiego czołowego geopolityka w Polsce, co jest bardzo znamienne. Ten facet wprost mówi, że on zaimportował renesans geopolityki do Polski, który to renesans nastąpił w Rosji za sprawą Aleksandra Dugina. To nie jest mój wymysł, czy moja analiza. On tak wprost mówi. Nie będę polecał jego kanału na YouTubie, bo tam jest po prostu strasznie tego dużo i to naprawdę mózgu kąpiel jest. Natomiast obejrzałem kilka odcinków i akurat trafiłem na jeden, nie, chyba dwa razy nawet to powiedział, więc to musi chyba często powtarzać, który napisał, że ta myśl geopolityczna została odrodzona w Rosji przez Dugina i mniej więcej dekadę później, czy około roku 2007-2008, on to zrobił w Polsce. Dodajmy, był wtedy doradcą Lecha Kaczyńskiego i zasiadał w komisji weryfikacyjnej do spraw WSI, czyli w bardzo elitarnym gronie ledwie kilkudziesięciu osób z dostępem do najważniejszych tajemnic polskich służb wojskowych, czyli wywiadu i kontrwywiadu. Doskonała osoba na doskonałym miejscu. I on wtedy założył chyba w 2007 albo 2008 roku Instytut Geopolityki i od tej pory tam sobie wykładał na jakichś takich prowincjonalnych trochę uczelniach. i ma ten kanał na YouTubie. Ja na niego zwróciłem uwagę przed wybuchem wojny jeszcze. Do wybuchu wojny Sykulski opowiadał taką geopolitykę, oczywiście w taki sposób, żeby to zawsze wyszło, że ta Rosja jest dobra, my musimy się z nią dogadać. Najlepiej to wyjść z NATO, porzucić te więzi zachodnie i tak dalej, i tak dalej. Opowiadał się za wielowektorowością. To jest w ogóle piękny case. Ja to kiedyś napisałem o tym taki długi post, może go tutaj zalinkuję pod tym odcinkiem. Jeszcze przed wojną, przepraszam, po wybuchu wojny go już napisałem, a mniejsza o to. Taki piękny case, gdzie on wrzuca dużo takich trudnych słów, co ma sprawić wrażenie, że masz do czynienia z pracą naukową, tam tellurokrację i talasokrację walczą na, wiesz, na otwarciu eurazjatyckim i tak dalej, przepływy strategiczne, wszędzie są przepływy strategiczne, Polska jest zderzakiem strategicznym i tak dalej, a jakby tak jest przemycane w tym cały czas, że wiesz, że ten Putin, no to on jest zły, to nie jest tak, że on mówi, że Putin jest dobry, jak Breżniew, nie, Putin jest zły, ale i tak jest lepszy niż ten Zachód. I teraz, jak wybuchła wojna, ta wielkoskalowa, to on zaczął się angażować w ruch cudzysłów pacyfistyczny. Czyli już w czerwcu chyba 22 roku razem z kilkoma innymi takimi szaleńcami napisali taki list apel o pokój i oczywiście ten apel to był taki, że wiesz, to zły Zachód zmusił Rosję do interwencji, zła Ukraina mordowała Rosjan na Donbasie, genocyd słynny i teraz musimy to powstrzymać, bo z każdym dniem giną ludzie, no halo, i musimy to zatrzymać, tą wojnę dziś, najlepiej tam, gdzie teraz stoi front, czyli wiesz, wtedy jeszcze Cherson i pod Charkowem, tak? No więc, ponieważ to nie pykło, to on założył w zeszłym roku jesienią taką partię Bezpieczna Polska. I ta partia promuje dalej ten cudzysłów pacyfizm i ona właśnie wsparła ten protest, powiedziała, że oficjalnie go wspierają i z ramienia tej partii na proteście pojawiły się dwie osoby przynajmniej. Pan Andrzejewski, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, który tam z przyczepy gadał, jaki to jest terroryzm, oraz mój ulubiony skarpetosceptyk polski, pan Piotr Panasiuk. Kojarzysz?
Oczywiście, że kojarzę. Po wybuchu wojny jego wpisy na Twitterze, potem na Elonexie były podawane, z których wynikało, że po pierwsze wojna to się zaraz skończy, ale po drugie to Rosja to wszystkich zaleje, bo oni mobilizują miliony żołnierzy i tu wszystkich nas to zaorzą.
Znaczy on po prostu podaje dalej treści rosyjskiego Ministerstwa Obrony i tyle. Ja, dopóki mnie nie zbanował na Twitterze i go muszę z troll konta obserwować, parę razy udało mi się zadać mu pytanie i mi odpowiedział. Na przykład jak była ta słynna ukraińska ofensywa pod Charkowem, gdzie tak wiesz, tam w te kilka dni odbili znaczne tereny, no i tam było to miasto Izium, pamiętasz, nie? I że Rosjanie byli praktycznie w kotle zamknięci pod tym Iziumem, to on wrzucił jakieś nagranie z rosyjskiego Ministerstwa Obrony, taki wiesz, widok z noktowizora na jakieś pole, na tym polu wybuchy i tylko napisał, że no i tutaj rosyjski zestaw Huragan, to jest taki, czy Uragan, to jest taki wariant gradu, ostatecznie denazyfikuje pod Iziumem, tak? Chłopie, oni właśnie tam przegrywają. Powiedz po prostu, że się w kontrolowany sposób wycofują. Bo ja raz mu zwróciłem uwagę, napisał już wiele miesięcy temu, że zestrzelono ostatni ukraiński myśliwiec, on to już napisał chyba trzeci raz. Więc bo tak po przyjacielsku napisałem, panie Piotrze, proszę nie pisać, że ostatni, tylko jeden z ostatnich, bo pan już któryś raz pisze, że ostatni, ktoś by mógł panu zarzucić kłamstwo i potem mnie zbanował właśnie. Nie wiedzieć czemu.
Jeszcze jedna uwaga, bo my tutaj co prawda tak te dygresje popełniamy, ale też żeby pokazać, jacy ludzie tam się przy tych protestach kręcą, że to nie jest przypadek. Jedna osoba, dobrze, to był przypadek, ale ich jest całe mrowie tam. Tak. I to moim zdaniem powinno troszkę dawać nam do myślenia.
Jest na przykład telewizja Mir. Polecam i nie polecam, czyli polecam, żeby zobaczyć. To jest na Facebooku MIR, czyli Media, Informacje, Relacje, chyba tak. Przypadkowa nazwa MIR, rosyjska oczywiście.
Zupełnie.
To jest powiedzmy bardzo, bardzo skrajnie prawicowa, taka antysystemowa, antykowidowa. Jest takie piękne nagranie, ja je zalinkowałem chyba w jednym ze swoich tekstów, to Dominik Gąsiorowski, znalazłki aktywista polukański, gdzie ten, cudzysłów, dziennikarz MIR-u przez 6 minut próbuje jakiemuś rolnikowi wmówić, że tej wojny nie ma. I ten rolnik, taki no zwykły facet, na szczęście na tyle jakby asertywny, że nie dał sobie tego wmówić, ale on próbował bardzo. A czy pana nie dziwi, że oni takimi drogimi furami się wożą? A czy pana nie dziwi, że to jest kraj w stanie wojny, a mimo to ma taką nadwyżkę produkcji? Bo ja się tak zastanawiam, wie pan, jak to możliwe? Może tam nie ma tej wojny, może oni się z tymi ruskimi dogadali? No to ten rolnik mówi, nie no, panie, no gdzie się dogadali? No przecież to niemożliwe, przecież widzimy, że ta wojna. Mówi, nie, ja rozumiem, pan pewnie ma rację, ale wie pan, jednak się zastanawiam. Nie? I tak już 6 minut tak go cisną o to. Dodajmy, że to ma setki tysięcy wyświetleń. Te filmy, nie ten konkretny mówię, ale tak ogólnie te ich relacje mają setki tysięcy wyświetleń na Facebooku. Ten kanał obserwuje prawie 200 tysięcy ludzi. To jest naprawdę dużo. To jest zasięg porównywalny z dużymi mediami, a to jest naprawdę kompletnie prawicowy, prawicowy, taki skrajnie ultra, altprawicowy królicza nora taka. Tam oczywiście promowano partię, nie partię, przepraszam, tylko Fundację Polskie Veto, czyli Grzegorza Brauna, próbowali ukarać pisiaków za zbrodnię covidową, czy jakoś tak. No, szalone rzeczy tam się dzieją.
A nie, nie, przepraszam, bo ja słyszałem, że to właśnie tam wirus się wydostał z laboratorium w Wuhan, nie wiem jak to się mówi po polsku, więc powiem tak, ale teraz wychodzi na to, że to chyba PiS wyprodukował COVID, tak? Czy za to chcieli ukarać, czy za coś innego?
Bo nie, nie wiadomo.
Wiadomo, że chodziło o obostrzenia, akurat te obostrzenia, które kiedy je wprowadzano, uratowały sporo żyć, no potem, potem już się przestali tym przejmować, ale i takich, i takim to szury, i takim to pamiętają.
Tak, żeby było tego kremlowskiego bingo, to dodajmy, że na wczorajszym proteście w Warszawie również pojawił się ten baner z tym wykopywaniem ludzika, rzekomo miał być dość szybko zdjęty, to przynajmniej tyle dobrze, ale tak jak już powiedziałem, Konfederacja Korony Polskiej, pan poseł Skalik szli sobie z banerem Polexit, jacyś inni ludzie, których nie udało mi się zidentyfikować, szli sobie z banerem Polexit.
Mam takie pytanie do ciebie, bo teraz mi się przypomniało, jak mówiłeś o tych banerach, że tam w tym TVP Info, jak byłeś, to mówiłeś o tym, że wyszedł jakiś koleś przed aparaty, tam zrobił mu zdjęcie z jakimś transparentem. Opowiedz o tym, bo to jest też istotna kwestia.
Tak, nikt nie wie, kto to był, po prostu stanął z taką kartką właściwie większą, bo w rękach ją trzymał, gdzie było 1943, tam ludobójstwo ukraińskie na narodzie polskim, 2023, ludobójstwo ekonomiczne ukraińskie na narodzie polskim, czyli oczywiście Wołyń. Dodajmy tylko, że te środowiska tak zwane kresowe są od lat, tak 10 czy 15 lat temu zostały przejęte przez takie środowiska jawnie antyukraińskie, prorosyjskie i one to grzeją ten Wołyń teraz cały czas. Gdyby to zboże do nas przyjeżdżało, nie wiem, ze Słowacji, to by musieli coś innego wymyślić, ale przyjeżdża z Ukrainy, Wołyń leży, super.
Bo jeszcze ja wspomnę, bo ty opowiadałeś o tym, że ten gość przyszedł, zrobiono mu zdjęcie i został fotografowany i sobie poszedł.
Nie sobie poszedł.
Przypadek.
No dobra, i tak, żeby skończyć ten temat tych prorusów, to na przykład na wczorajszym proteście w Warszawie był jeszcze pan Zakrzewski z Myśli Polskiej z pięknym banerem Ukropolin Stop. To nie muszę chyba tłumaczyć, o Ukropolinie już mówiliśmy przy okazji odcinka o Braunie. Dobra, i teraz tak, żeby nie przedłużać. Ktoś może teraz powiedzieć, no dobra, ale tam w tym proteście biorą udział dziesiątki tysięcy ludzi, w tej Warszawie było 30 tysięcy, a tutaj jakieś pojedyncze jednostki i tak dalej, jakieś medium tu biegają, tam Marcin Rola biegał na tym proteście, czyli w Realu, telewizja.
Właśnie miałem się pytać, bo nie wspomniałeś o nim, ja mam od niego bana na Elonexie, więc nie wiem, co się tam u niego dzieje.
Był. No i że to może nie mieć znaczenia. No więc tak, po pierwsze ma. Już doprowadziło to do eskalacji politycznej. I to nie jest pierwszy raz, że taka mała grupa doprowadza do takiej eskalacji. My mówiliśmy w odcinku o Grzegorzu Braunie, że jego środowisko z Przemyśla naprawdę w czasach jeszcze przedinternetowych w dużej mierze udało im się dość skutecznie doprowadzić do kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, robiąc prowokacje tam na miejscu. Czyli tam Ukraińcy chodzili w jakichś marszach, oni atakowali, no więc musiała być obstawa policji, więc ktoś bezcześcił jakiś ukraiński cmentarz, więc pojawiały się jakieś napisy, że tam będą ich bić, wyganiać i tak dalej. I w końcu musieli interweniować naprawdę rządy obydwu państw.
Bo to trzeba podkreślić, to były lata 90. Nie było czegoś takiego jak media społecznościowe. Teraz nakręcenie jakiejś takiej histerii to jest moment. A jeszcze jak weźmiemy sobie pod uwagę to, że ten mechanizm, który tak działa, bo ktoś, prawda, wykorzystuje algorytmy, że jakieś bzdurne treści mają od razu gigantyczne zasięgi, to jest bardzo łatwo, bo to momentalnie trenduje i momentalnie wszyscy to widzą, bo przecież to nie jest tak, że to jest po jakiejś wewnętrznej grupy, tylko w całym internecie, który jest teraz zalewany właśnie tym bogoojczyźnianym czymś tam i pojawiają się na przykład takie banery, o których mówiłeś, o wykopywaniu Ukraińców i nikt z tym nic nie robi tak na dobrą sprawę.
To nie tylko nikt z tym nic nie robi, ale jedna z twarzy protestów, czyli Rafał Mekle z Konfederacji, podaje to dalej, pisze jest motyw do Rochutku, czy coś takiego, i się tym chwali, więc to, widzisz, czyli jedna osoba powiesiła baner, to nie musiał być Meckler, to mógł być naprawdę jakiś idiota, który myślał, że robi dobrze, albo jakiś prowokator, ale Meckler, który te treści antyukraińskie podaje później cały czas, puścił to dalej i już to zobaczyły dziesiątki tysięcy ludzi. I oczywiście w rosyjskich mediach, bo sprawdzałem w RIA Nowosti, już o tym było, tak? Ale wracając do tego, na przykład znalazłem takie fajne badanie, to mi tutaj podpowiedziano, słuchajcie, z 2007 roku, z Uniwersytetu w Leeds brytyjskiego, ale przeprowadzone w Niemczech w Kolonii. Badanie bardzo fajne. Oni wrzucili do hangaru około 200 osób, do takiej, wiesz, takiej dużej przestrzeni i wszystkim dali tą samą instrukcję. Masz po tej przestrzeni chodzić cały czas, musisz być w ruchu, nie możesz się zatrzymać i staraj się utrzymywać dystans od innych. I na tym, tam na podłodze tego hangaru zaznaczono jakieś tam trzy punkty ABC. I ci ludzie, jak takich puszczono, to sobie tak swobodnie chodzili, aż stopniowo się okazało, że tak samowolnie zaczęli krążyć jak ryby w ławicy. A potem pojedynczym ludziom z tego tłumu dawano dodatkową instrukcję i chcieli zobaczyć, ile osób, dostając pewną instrukcję, jest potrzebne, żeby ten tłum zaczął się zachowywać w inny sposób. I ta instrukcja była na przykład tam, trzymaj się blisko tej tam chorągiewki B. Okazało się, że gdy z 200 osób dałeś to 10, to już wystarczyło. Czyli gdy z 200 osób 10, czyli 5%, miało dodatkowy jakiś cel, i krążyło wokół tego celu i tam próbowało, ale jednocześnie musieli się trzymać z dala od innych, cały czas się ruszać, to już sprowokowało to ruch całego tłumu, znaczy zupełnie inny niż wcześniej. Chodzi o to, że naprawdę niewielkimi siłami da się czasem osiągnąć bardzo wiele.
Owszem.
No i zobacz, masz te protesty. Teraz tak, ja się cieszę, że oni byli wczoraj w Warszawie. Ja się naprawdę cieszę, bo ja uważam, że oni od początku powinni byli być w Warszawie. Rozumiem blokowanie dróg. Tak się już trochę w Polsce utarło od czasów samoobrony, czyli od 20 paru lat, że jak rolnicy protestują, to blokują drogi. Dobra, niech będzie. Tak, utrudnia to innym życie, ale whatever, niech będzie. Pod KPRM-em, proszę bardzo. Pod Ministerstwem Rolnictwa, proszę bardzo. Ale nie na tej granicy. To jest jakby najważniejsza nasza granica w tym momencie. I w ogóle z punktu w całej Europie jest to jedna z najważniejszych granic, bo przez nią idzie cała ta pomoc, a większość tej pomocy dla Ukrainy. No i oni się tam pojawiają. I ktoś, nie wiemy kto, wysypał z 3 tirów zboże. I to spowodowało kryzys w relacjach między tymi dwoma państwami. Oczywiście to nie tylko raz się zdarzyło, chwilę później ktoś wysypał drugi raz. Jacyś nieznani sprawcy gdzieś tam biegają po tych, wiesz, hangarach przeładunkowych, terminalach przeładunkowych na tej granicy, czyli zasadniczo po terenach strzeżonych.
Właśnie, jak miałem powiedzieć, że to są takie rzeczy, w które każdy sobie może wejść i sobie przejść.
Tak, oczywiście, zwiedzać, ale, wiesz, ale to jest mega ważne, bo pomyśl sobie o tym, to jest tak ważna granica i nagle się okazało, że teraz już chyba mniej, bo oni się bardziej szczęśliwie do Warszawy przenieśli, ten główny protest, przynajmniej wczoraj i dziś. Natomiast ten jeszcze tydzień temu, no tam naprawdę nie, państwo nie kontrolowało fragmentów tej granicy. To znaczy, że ktoś sobie mógł ją przejść, to mógł być jakiś, wiesz, oficer wywiadu rosyjskiego i cześć. Albo ktoś, nie wiadomo kto, jakiś przemytnik, no nie wiadomo. No w każdym razie zmierzam do tego, że ktoś rozsypał jakiegoś tira, ktoś później rozsypał w innym miejscu jakąś tam chyba fasolę, tak, z pociągu. Kilka dni temu doszło do tego, umówmy się, sabotażu w tej miejscowości Kotomierz, niedaleko Bydgoszczy. Zwróć uwagę, że ktoś musiał dobrze wiedzieć, co robi. Bo ten pociąg stał na bocznicy, to jest przy tej linii kolejowej z tej sieci TEN-T, czy tam TEN-T, czyli tej takiej ogólnoeuropejskiej sieci transportowej cargo kolejowej, która idzie właśnie generalnie tam na przykład z Ukrainy przez tam południową Polskę do Gdańska, do portu, czy tam do Gdyni. I idzie właśnie koło Bydgoszczy przez tą miejscowość Kotomierz. Tam tych pociągów jeździ bardzo dużo. Ten konkretny pociąg po pierwsze jechał tranzytem, po drugie wagony były wynajęte przez firmę austriacką, więc nie było tam żadnego ukraińskiego napisu. Nikt nie wiedział, że to jest zboże. Ale ktoś jednak wiedział. I to stało na bocznicy. Ktoś wiedział, że akurat teraz stoi tam pociąg, który wprawdzie ma napisy po niemiecku, bo jest austriacki i jedzie tranzytem, to jednak jest to tam kukurydza czy jakiś rzepak z Ukrainy. I ktoś temu stojącemu pociągowi wagon po wagonie pootwierał te wagony i te tam ileś tam ton się tego rozsypało. I to oczywiście, i to obiegło światowe media. I to sprowokowało reakcję Ukraińców, co z kolei sprowokowało reakcję Polaków, i znowu Ukraińców, i znowu Polaków. I już masz dwa rządy, które przecież się lubią i wspierają. I oni teraz walczą, my im pomagamy. I ten kapitał, który zbiliśmy przez te 2 lata po inwazji, właśnie się sypie. Czy on się posypie skutecznie, czy nie, tego nie wiem. Ale jest niszczony w ciągu dosłownie dni. I tu niestety ukraiński rząd reaguje bardzo głupio. Tutaj polski rząd Tuska zachował się z większym rikczem, bo to, co Kołodziejczak powiedział, słyszałeś.
Wiesz co, czy ja byś mógł powiedzieć, bo przyznam szczerze, że troszkę mi pewnie coś umknęło.
Zaczęło się od tego, że Zełenski też tak zbyt emocjonalnie nazwał te wszystkie tam, wiesz, wysypywania i tak dalej jakimiś prorosyjskimi prowokacjami, i że to bardzo głupie jest i to wstyd i tak dalej. To mu Kołodziejczak odpowiedział coś takiego, parafrazuje, niech on się zajmie swoimi ukraińskimi problemami i swoją armią, a jeżeli ma problem ze sformowaniem tej armii, to zapraszamy do Warszawy pod dowolną galerię handlową, niech sobie nałapie tych Ukraińców, coś takiego.
Tak, teraz sobie przypomniałem. Okay. Wyparłem to.
Powiedzmy tak, dla mnie to jest taki, wiesz, break-up talk, czyli że Kołodziejczak powinien na kopach z rządu wylecieć, ale obawiam się, że gdyby tak się stało, to by tylko stanął na czele tych protestów, nie? I pewnie dlatego tego nie robią.
Pokazuje to jak na dobrą sprawę rząd, bo nie do końca był przygotowany na taką warstwie informacyjnej do tego, żeby ogarnąć te protesty, bo zwróć uwagę na to, że tutaj generalnie powinno być nie tyle embargo informacyjne, co ci ludzie, którzy jak już mają iść do mediów, mają wiedzieć, co mają mówić, żeby nie było czegoś takiego jak ten Kołodziejczak. To powiedział. Wiesz co, do mnie to trafiło, doleciało, ja nie wiedziałem, że to Kołodziejczak najpierw, bo ja myślałem, że to jest jakiś szur z konfy.
Znaczy Kołodziejczak też jest trochę szurem, tylko nie z konfy, no ale dobra.
Tak,
ale widzisz, na przykład Andrzej Sadowy, czyli mer Lwowa, który jest akurat nacjonalistą ukraińskim, on powiedział, że wszyscy ci rolnicy tam to są rosyjscy prowokatorzy. No nie możesz tak mówić, tak? I na koniec doszło do tego, że ustalono termin spotkania, że polski i ukraiński rząd mają się spotkać 28 marca, czyli za miesiąc. I no, jakoś rozwiązać ten problem. Ja też bym chciał, żeby to było szybciej, bo to jest za późno, ewidentnie. Natomiast ukraiński rząd odegrał taką teraz szopkę, że oni przyjechali na tą granicę, wezwali Tuska albo kogoś przynajmniej wysokiego z naszego rządu, żeby się tam z nimi spotkał. Nasz rząd odmówi, uważam, że dobrze, bo to było takie, wiesz, trochę, że przybiegasz na... Takie wymuszanie, że przybiegasz, bo zagwizdali. No ale w efekcie było tak, że oni stali w tym błocie na granicy sami i pokazywali, że patrz, ta Polacy nie chcą z nami nawet rozmawiać. Tak, okej, okay, ale...
Po co?
To jest ewidentnie błąd z ich strony. Natomiast nie zmienia to faktu, że wszystko zaczyna się od drobnych prowokacji, prawda? Tak. Które już odnoszą skutek. I to jest kompletnie niepotrzebna eskalacja.
Tak jak mówisz, to było kilka tirów, było tych wagonów, no dobra, te wagony tam jest dużo, ale to jest nadal, to jakbyśmy porównali tonaż, wiesz, ile tego tam wjechało. Nawet teraz, kiedy wiesz, że w 2023 miałeś te czyli wcześniej nie wjechało, to są jakieś mikroskopijne ilości i one wystarczyły do tego, żeby wywołać taki skandal dyplomatyczny, ciężko to inaczej nazwać. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o rząd Ukrainy, rządzących Ukrainą, to tam mają stresową, bardzo stresogenną sytuację, ale mogliby też troszeczkę ogarnąć, bo to właśnie o to chodzi, że tego rodzaju rzeczy, to się pojawia i to oczywiście jest potem przechwytywane przez, wiadomo, o stronę, której zależy bardzo na tym, żeby wspierać takie konfliktowe sytuacje między Polską a Ukrainą, że widzicie, no ci niewdzięczni Ukraińcy teraz tak nam się odwdzięczają. Przepraszam, który to konfiarz wystawił rachunek Ukrainie? Pamiętasz może?
Przepraszam, po pierwsze zrobiła to cała Ukraina, cała Konfederacja. To wisi do dziś na stronie Konfederacji. Aha. Ale owszem, jedną z osób, które sobie nakręciły taki filmik, że tak się odwracał na fotelu z paragonem na te 100 miliardów, był właśnie Rafał Meckler. Zapomniałem o tym dodać wcześniej, sorry.
O, widzisz, to dobrze, to ja przypomniałem. Ale wracając do meritum, no to mamy sytuację, w której jakaś taka grupka, jak wcześniej mówiłem, że pewnie nie chcą być rolnicy utożsamieni z tymi ludźmi, no ale właśnie problem jest taki, że jest tam trochę tych ludzi, tych, no też są prowokatorzy, nie bójmy się tego słowa, którzy są w stanie wywoływać konflikty, no, między dwoma państwami. Tak. I trzeba się na to troszeczkę uczulić. Rolnikom, tak jak ty powiedziałeś właśnie w tym TVP, powiem, że często to powtarzam, ale mnie wypada, to by nie wypadało, żeby... Oni powinni zadbać o to, żeby takich ludzi tam nie było. Po prostu nie protestować razem z nimi, dbać o to, jakie się pojawiają bannery, żeby to nie było wykorzystywane, no, przeciwko nim też, bo zwróć uwagę na to, że u nas zresztą się już przyjęło, że ktokolwiek protestuje, zaczyna się, podnoszą się protesty przeciwko protestom, że tutaj właśnie oni coś robią źle, po co wypad, ci rolnicy nam nie są potrzebni i łatwo jest ich teraz krytykować, jak się pojawiają jakieś takie banery, ale wczoraj się pojawił filmik, ktoś powiedział, że to właśnie jest z Warszawy, potem się okazało, że nie, ale że jak szli z tym właśnie jakimś polexicem, czy ani żebyśmy z NATO wystąpili. Okazało się, że to było Sykulskiego bodajże, jakieś sprzed jakichś lat, albo w ogóle ci od Ludwiczka i od Jaszczura. No generalnie jakieś takie sprzed roku, czy gdzieś tam był jakiś protest, ale pojawiło się to, wjechało to teraz, że działo się to na tym proteście rolniczym. Więc ja rolnikiem nie jestem, kiedyś się tym zajmowałem, ale to było, wiesz, dawno i nieprawda. Natomiast jeżeli oni chcą, faktycznie protestują przeciwko czemuś, chcą jakieś postulaty osiągnąć, to po pierwsze warto by było zwerbalizować te postulaty, ale po drugie zadbać o to, żeby tych prowokatorów stamtąd wywalać.
Ale widzisz, ale nie zawsze się da, bo zobacz, bo okej, tam wczoraj w Warszawie podobno jak się pojawił ten baner z tymi ludzikami, to go szybko usunięto i to jest bardzo dobrze. Ale na przykład jak mieli usunąć ten baner z polexitem, jak tam szedł poseł?
No dobrze, ale to można zrobić co innego. Można w tym momencie iść przed kamery i odciąć się od tego. Da się to zrobić na warstwie jakiejś językowej, symbolicznej po prostu. Ja nie mówię, że nie mają kogoś tam flekować.
Ale to ja bym oczekiwał, żeby w takim razie wyszli ci niekonfiarscy liderzy tych protestów, czyli ci z tej Solidarności, z tej oszukanej wsi. Ten Hubert Ojdana cały, no on tam, powiedzmy, ten jego romans z Konfederacją, to był taki, że on tam kandydował w ostatnich wyborach z ich listy, dostał jakieś bardzo mało głosów. Powiedzmy, że można go uznać za niekonfiarza, bo Meckler to konfiarz zupełny. I niech on albo ci inni wyjdą, powiedzą, słuchajcie, w ogóle Konfederacja wyjazd stąd. W ogóle ma was tu nie być, żadnych prorusów, żadnych polexitów i tak dalej. My tylko chcemy na przykład, żeby zatrzymać ten import i żeby na przykład zapewnić mechanizm osłonowy w Zielonym Ładzie, dzięki któremu my nie stracimy pieniędzy. Kropka, tyle. A wszystko ponad to w ogóle wynocha. Jak dla mnie, to oni mogą, słuchaj, pod KPRM-em blokować po prostu całą dzielnicę. Tak? I sobie o to walczyć. Tylko nie tam na granicy. A teraz doszło jeszcze do tego, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy w ramach tej eskalacji, że ponieważ państwo już nie kontrolowało części tej granicy, to Tusk ją wciągnął na listę infrastruktury krytycznej. I bardzo dobrze, bo to, znaczy, to jest kontrowersyjna decyzja, ja rozumiem, ale to jest infrastruktura krytyczna. W tym momencie to jest naprawdę jedna z najważniejszych granic w Europie. Od tego zależy także polskie bezpieczeństwo. I co oni zrobili? Zaczęli wrzucać zdjęcia, że mają gotowe kije do walki i że będą obornik rozrzucać, że są gotowi walczyć z policją. Ta podkarpacka oszukana wieś, czyli właśnie ten Ojdana, wrzucali jakieś takie, Tusk to ogłosił tam w środę czy w czwartek, to oni już tego samego dnia wieczorem czy w nocy wręcz, nagle taki apel, że kolumna policji z Rzeszowa już do nas jedzie, wszyscy na barykady. Oczywiście ta kolumna nie przyjechała, w momencie, w którym to nagrywam, już prawie tydzień mija od tego momentu i nic się na razie nie stało.
Słuchaj, może po prostu ta kolumna przez tego, że trochę zabłądziła, dojechali na GPS-ie, podkręcali gdzie nie trzeba, może jeszcze dojadą. Ale nie, to co powiedziałeś, zwróć uwagę na to, że wykorzystywane są jakieś takie narracje, które ciężko jest zweryfikować. No teraz jesteśmy w stanie zweryfikować, nie było żadnej kolumny policji. Ale wtedy w nocy, tak, może i przyjadą, może ktoś to uwierzy.
Oni to tak, wiesz, mocno podkręcają, że, bo oni tak lubią prześmiewczo mówić, że to uśmiechnięta Polska teraz rządzi. Wczoraj jak byli w Warszawie, to mówili uśmiechnięte bariery pod Sejmem, a co miało nie być tych barierek, jak tam jest 30 tysięcy ludzi? Nie ma ich na co dzień. O to chodzi. Ale jak jest protest, to muszą być, bo co gdybyście jeden z drugim wpadli na głupi pomysł, żeby tam do tego Sejmu wejść?
Jeszcze wszedłby ktoś do Sejmu z jakimś antynatowskim transparentem, na przykład, albo banerem.
Cudowne.
I co by było? Polski Sejm, Polska się budzi.
Samograj. Brown by go na pewno wziął w obronę. Więc dobra, więc jakby nasz postulat na koniec, żeby tak dojść do podsumowania, jest chyba taki, żeby uspokoić emocje, nastroje. Po prostu spokojnie. To jest protest ekonomiczny. Jeden z dziesiątek, które w tym kraju już miały miejsce. Protestowali nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, górnicy, taksówkarze nawet mieli kiedyś taki wielki protest. Pamiętasz? Kierowcy, o matko, no praktycznie każda grupa zawodowa...
Strajk rezydentów przecież był.
Dokładnie. I tak jak praktycznie każda grupa zawodowa w tym kraju w którymś momencie po 89 roku z różnych powodów strajkowała. Jedni mieli lepsze powody, drudzy mieli gorsze. Czasem było to naciągane, czasem jak najbardziej uzasadnione. I ci też mają powody, by strajkować i protestować i tam niech robią te blokady tych dróg i tak dalej. Natomiast nie róbcie z tego jakiegoś ogólnonarodowego powstania. Pamiętajcie, że jesteście częścią większej układanki, czyli to, co robicie, ma wpływ także na relacje międzynarodowe i takie skłócanie, po pierwsze, Polaków ze sobą, bo my jeszcze dodam, przepraszam, jedna dygresja, zapomniałem powiedzieć wcześniej. Jeżeli nawet ten protest by się skończył jutro, ale utrwaliłby się podział na cudzysłów prozachodnich ludzi z miasta i cudzysłów ruskich rolników, to jest doskonale dla Kremla. To jest kolejny piękny podział w Polsce, który już będzie bardzo trudny do zakopania. Jeżeli taki człowiek z tej naszej bańki będzie intuicyjnie myślał, rolnik to jakiś Rusek i kocha Putina, to będzie doskonale, to jest doskonale. To Kremlowi się to bardzo podoba.
Tutaj, wiesz co, warto właśnie zwrócić uwagę na to, że zawsze, tak jak u nas, no to jakoś się tak utarło, że my zawsze protestujemy przeciwko protestującym, to tutaj jest to nakręcane. Był bardzo głośny ten filmik, przecież jak nie przepuszczono karetki.
Tak.
To wrzucili sami ci, którzy tu nadzorował te protesty, także od nich to wyszło. Nie wiem, czym się tu chwalić, okej, był to przypał, ale zwróć uwagę, jak to zaczęło trendować. Momentalnie, że ci rolnicy, ja i tutaj to ich będzie popierał, nie przepuścili karetki. No...
6 milionów widziałem, że miało zasięgu na Twitterze.
Właśnie, także no to nie jest też przypadek. I tak jak mówisz, że to jest taki podział, no podziały, jakiekolwiek podziały w jakimkolwiek kraju, którego Rosja nie lubi, nie są zdrowe i Rosja takie, zawsze gra na te podziały. Zresztą była kiedyś taka analiza, nie wiem czy uda mi się ją znaleźć, bo to było jakiś czas temu. Okazało się, że rosyjskie konta, była debata na temat szczepionek, wspierała obydwie strony, rosyjska propaganda. Nie chodziło o to, żeby samych tych szurów antyszczepionkowych, tylko po prostu, żeby coś się działo. Tak samo jak tutaj, żeby ci ludzie zaczęli, to ci rolnicy w ogóle, co oni sobą prezentują. No ale to też jest kwestia tego, że... No sobie niestety rolnicy, no przez to, że akceptuje się i nic się nie robi, nie ma żadnego odcinania się od jakichś takich szurów, no sami sobie to ściągają na głowę, co nie znaczy, że mamy w to od razu traktować to przez to, że tam się pojawia jakieś szury, że wszyscy rolnicy są szurami. No nie o to nam chodzi.
Więc właśnie to musimy też uważać, jakby mówimy teraz do naszej banieczki, my uważać, żebyśmy my nie popadli w takie właśnie płytkie, uproszczone myślenie, że jacyś ruscy prowokatorzy i onuce wyszły na ulicę. Nie, wiesz, ludzie, którzy protestują, bo mają uzasadnione ekonomiczne powód, a ten protest jest sztucznie rozmuchiwany przez środowiska prorosyjskie. I tyle.
I jest wykorzystują do własnych celów. No niestety ze względu na to, jakie mamy teraz położenie, czy jakie teraz, jakie mamy w ogóle położenie, ale na sytuację wojny w Ukrainie, musimy się liczyć z tym, że praktycznie każdy protest może być wykorzystywany w ten sposób. Nie oznacza to, że protesty mają nie być organizowane, ale trzeba po prostu uważać. I tyle.
I pamiętajmy, że przed tymi eurowyborami będzie tego być może więcej. Nie niekoniecznie protestów rolników, ale tego typu takich rozemocjonowanych wyrzutek i robienia z małych rzeczy wielkich rzeczy. Dlatego kończąc już zupełnie, zalecamy po prostu zachować spokój. I patrzeć na to spokojnie, racjonalnie, co się tak naprawdę dzieje i bardzo, bardzo uważać na wszelkie histeryczne narracje. I tym apelem, czy takim, taką prośbą może bardziej, kończymy ten odcinek i zapraszamy za kilka dni na następny. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.